Sama tak miałam, że się budzisz w nocy na przykład przyduszony, nie mogąc oddychać. Twoje serce po prostu wali 120 na przykład uderzeń na minutę, a ty próbujesz oddychać, łapiąc oddech i nie mogąc jakby...
To musi być bardzo dziwne doświadczenie, tak. Budzić się w nocy i nie móc oddychać.
Dlatego...
Jeszcze serce wali, zestresowany
tak.
Jest człowiek.
I powiem ci, że to jest taki moment, że często osoby, które pierwszy raz się z tym spotykają, no mogą wpadać jakby w panikę, bo ci się wydaje, że nie wiesz, co się z tym dzieje. Miałam przepiękny summit bush, to znaczy noc była podczas czerwonej pełni księżyca. Księżyc był po prostu okrągły jak pomarańcz i tego koloru. Śnieg błyszczał jak po prostu rozsypane diamenty Swarovskiego. Ja widziałam cały Everest po swojej lewej stronie. Ja widziałam grupę naszych znajomych, którzy podchodzili. Prawdopodobnie to oni. Widziałam małe punkciki, wiesz, lampy, które się wspinały. Widziałam każdy zarys, wiesz, góry. I to było niesamowite. Na przykład ten etap dla mnie, mimo że jest technicznie dużo bardziej ciężki, był dla mnie łatwiejszy, bo jest mi, nie wiem, łatwiej odświeżyć po prostu swoją, nie wiem, motywację gdzieś cały czas. Jest trudno, więc ty musisz się skupić na tym, gdzie postawić nogę, jak postawić nogę, co się dzieje, gdzie, wiesz, jak podejść. Czasami jest kilka lin, które z starych lin musisz obejść, musisz sprawdzić. Wiesz, dzieje się cały czas. Musisz być w tym skupieniu.
Jeśli uprawiasz sport i chcesz kupować wszystkie potrzebne rzeczy w jednym miejscu, to sklep gymbeam.pl sprawdzi się dla Ciebie idealnie. Dostaniesz tam odżywki białkowe, suple, odzież i akcesoria sportowe oraz zdrową żywność. Sam nie lubię kupować z każdego produktu w innym sklepie, czego niestety nie da się uniknąć, ale dobrze, że są takie sklepy jak gymbeam.pl, gdzie można składać jedno główne zamówienie. Z kodem PRZEMEK10 dla pierwszych 100 osób gymbeam.pl rozdaje rabat -10 na marki własne. Lepiej się pośpieszcie, miejsca szybko się kończą. Szczegóły znajdziecie w opisie podcastu. Magdalena Madej, cześć.
Cześć, Przemku.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Przede wszystkim to dziękuję za zaproszenie, że możemy dzisiaj tutaj posiedzieć i porozmawiać. Trochę ciężko to zdefiniować, więc gdybym miała w skrócie powiedzieć, co się ze mną w ostatnim czasie działo, to 4 lata temu wyjechałam z Polski i od tego czasu nieco podróżuję. W ostatnich 2 latach najczęściej bywam w górach i to tych wysokich, bo mieszkałam rok w Katmandu, w Nepalu i od tego zaczęła się historia i podróż właśnie z górami. No i w ostatnich latach weszłam na 2 8-tysięczniki, a w tym momencie zajmuję się też prowadzeniem grup w Himalajach. I też w ramach swoich możliwości staram się wspierać kilka takich miejsc, fundacji charytatywnych, które są związane właśnie z Nepalem, ale już w tym momencie nie tylko, również w Wietnamie, gdzie obecnie mieszkam.
To jest właśnie dla mnie wątek, który mnie bardzo zainteresował, jeśli chodzi o ciebie, to, że ty na początku mieszkałaś sobie w fajnych, ciepłych miejscach na plaży i później nagle pstryk, a wyprowadza się do Nepalu. Jakby, o co chodzi w ogóle? Jak do tego doszło?
Z Polski przeprowadziliśmy się razem z moim mężem do Malezji, na tropikalną wyspę Langkawi i tam mieszkaliśmy tak naprawdę w Narodowym Parku pośrodku dżungli przy plaży. Długa historia, więc myślę, że zrobimy duży skrót i też nie do końca wiem, ile chcę dzisiaj powiedzieć na ten temat, bo uważam, że ten etap w moim życiu był bardzo ważny, ale na razie pozostawiam go jeszcze jakby... Nie mówię o nim.
Jasne.
Więc w każdym razie był to okres lockdownu. I po roku lockdownu musieliśmy się wyprowadzić z wyspy i znaleźć nowe miejsce jakby naszego zamieszkania, nowe miejsce pracy. I biorąc pod uwagę sytuację na rynku turystycznym i w ogóle na całym świecie, co się wtedy wydarzyło i cały świat był zamknięty.
I tak właściwie nie wiadomo było, co dalej.
Tak.
Bo to, że był zamknięty, to jest jedna rzecz, ale to, że nie wiadomo było, co robić dalej, bo nie wiadomo, kiedy to się skończy, to było dopiero trudne.
Tak, więc wiedzieliśmy, że chcemy się wyprowadzić z wyspy, więc... Więc pewnego dnia mój mąż przyszedł z pracy i mówi, słuchaj, i, no i widzę ten głos, jakby zapadł taki ciężki głos.
Chwila
mówi,
ciszy.
Tak, chwila ciszy i mówi, no możemy się przenieść do nowego miejsca i to w sumie z miesiąca na miesiąc. No ale to mówimy o Katmandu. No ja sobie myślę, Katmandu, gdzie jest w ogóle Katmandu? Wiesz, na początku... Myślisz w ogóle, próbujesz znaleźć to miejsce na mapie. I mówię, jejka, Katmandu, to jest Nepal, tak? Mm-hmm. I później, Nepal to są Himalaje. Jakby góry, o których ja w dzieciństwie zawsze słyszałam, bo w moim domu jakby były opowieści na ten temat, no bo zatem Polska jakby żyje historią himalaizmu. Mm-hmm. Więc ja nigdy mi nawet nie przyszło do głowy, że mogłabym wejść na jakiś szczyt, ale takim cichym marzeniem było, żeby pójść na trekking i zobaczyć po prostu te Himalaje, być wśród nich.
Czyli w tamtym momencie jeszcze zero marzeń odnośnie jakichś 8000ników, po prostu na razie byłaś zafascynowana tym, że możesz mieszkać w Himalajach.
Tak, no i szybka kalkulacja, cisza, tak, z mojej strony. On patrzy na mnie, sobie myśli, i on tak właśnie powiedział, że mówi, nie no, chyba mnie zaraz po prostu tutaj zabije. Ja tak przekalkulowałam i mówię, dobra, zróbmy to. On mówi, co? Ja mówię, no słuchaj, no jest sytuacja taka, jaka jest na całym świecie, więc myślę, że potrzebujemy jakby czasu na to, żeby się świat ustabilizować i żeby szukać może innego miejsca, które byłoby bardziej komfortowe dla nas do życia, ale no tak naprawdę mówię do niego, znasz kogoś, kto mieszkał w Katmandu, w Nepalu? Mówię, ja to odbieram jako szansę.
Jako fajną przygodę.
Tak. I mówię, on mówi, a co ty tam będziesz robiła? Ja mówię, jeszcze nie wiem, ale na pewno coś znajdę dla siebie. Czuję to i no, w pierwszej kolejności chcę iść w górę. Mhm. Więc przez weekend usiedliśmy, żeby zapoznać się jakby z tym tematem i zrozumieć, gdzie mielibyśmy się przenieść. Powiedzieliśmy, że Katmandu i Nepal to nie jest łatwa destynacja, więc obejrzeliśmy.
Nie jest łatwa destynacja z jakiego powodu?
Że jest to jeden z najbardziej ubogich krajów, jakby jest...
Czyli warunki będą ciężkie?
Tak. No jak zobaczyliśmy na YouTubie mniej więcej gdzieś tam filmiki właśnie z ulic, no to wiedzieliśmy, na co się mniej więcej piszemy.
Czyli wasz pierwszy ruch polegał na tym, żeby wejść do internetu, YouTube'a i zobaczyć, jak to tam wygląda, poczytać opinie,
tak,
zobaczyć
zebrać informacje o Katmandu, żeby wiedzieć, jak wygląda samo miasto. My nawet w Google, wiesz, próbowaliśmy zobaczyć, jak konkretne ulicy wyglądają.
Na tym Street View?
Tak. Więc, no ale zapadła decyzja, że robimy. I myślę, że dla mnie to był absolutnie najlepszy rok mojego życia. Bo też to, co się wydarzyło w Malezji i cały lockdown sprawił, że to była ogromna lekcja życia, która mnie nauczyła, że nie powinnam marnować czasu. I teraz jadąc tam do Katmandu, widzieliśmy, że jedziemy na ograniczony czas, na kontrakt, maksymalnie, nie wiem, może rok. Mhm. Rok to jest 12 miesięcy. To
trzeba coś robić.
Dużo, więc ja wiedziałam, że okej, przenosimy się chyba we wrześniu, czy pod koniec września, w październiku i już wiedziałam, że rozpoczyna się sezon i rozpoczynają się trekkingi na Amadablam. I jadąc tam już myślałam o tym, że chciałabym pójść na trekking. Mhm. No i tak się zaczęła historia.
I no, śmiesznie to wygląda na twoim Instagramie, bo właśnie jak się dowiedziałem o tym, tak sobie przeskrolowałem tego Instagramu i tak, jesteś na plaży, bum, jesteś w górach. I nagle jakby zupełna zmiana środowiska.
Tak.
I jak wyglądały pierwsze dni w takim razie?
W Katmandu? Mhm. Szok. Bo robiąc taki ogromny skrót, nie lubię tego, ale żeby mniej więcej ci wytłumaczyć, jak wygląda Katmandu, no to jest to podobne do Delhi, to znaczy mniejsze miasto. Nie jest to czyste miasto, tak? Nie ma tam chodników, jeździ bardzo dużo samochodów, jest ogromny kurz, ogromne zanieczyszczenie powietrza, jest ogromny hałas, wszyscy trąbią, mnóstwo ludzi. A my wcześniej mieszkaliśmy praktycznie na plaży, w miejscu, gdzie mieliśmy dostęp do natury. praktycznie w ogóle cywilizacji. Do najbliższego sklepu mieliśmy 40 minut jazdy samochodem. Mhm. Więc no, była to duża zmiana, ale w momencie, kiedy jesteś na to przygotowany i chcesz, bo tak jak ci mówiłam, dla mnie to jest tak, jakbym zaczynała nowe życie tak naprawdę i jakby zdecydowaliśmy się na to, no to bierzesz to w takim zestawie, jakim jest. Więc pierwsze, co zrobiłam, to tak naprawdę mówię, okej, pierwsze 3 dni wychodzę po prostu z domu i idę na spacer. I chodziłam 10-15 kilometrów, po prostu chodząc po ulicy i patrząc na ludzi, na życie lokalne. I powiem ci, że dobrze się tam czułam. Pomimo tego całego brudu i nieładu. I wiesz, są osoby, które kochają Katmandu, a są osoby, które się tam po prostu nie odnajdą. Mhm. Więc no, tak się rozpoczęła.
Jak w takim razie trafiłaś na to, żeby wybrać się na ten pierwszy trekking swój?
No, w Katmandu poznałam, akurat to był taki moment, już tak naprawdę wiedziałam o tym, że w tym roku zostało zdobyte K2 zimą przez grupę Sherpów. I no, jakby życie się tak potoczyło i sytuacja, że miałam okazję poznać tak naprawdę cały team z tego zespołu, więc mając wokół siebie ludzi, dla których tak naprawdę wspinaczka na 8-tysięcznik jest zupełnie normalna i każdy z nich ma po kilka albo kilkanaście wejść na 8-tysięcznik albo kilka wejść na Everest na przykład, jest to zupełnie naturalne. Mhm. I
więc też zaczynasz chłonąć takie mindset, że no te 8-tysięczniki to w sumie wchodzimy tam co 2 miesiące?
Znaczy, no nie jest tak. Ty patrząc na nich sobie myślę, no w ogóle o czym oni mówią. Mhm. Ale jesteś w środowisku, gdzie wszyscy w zasadzie, wiesz, jak zaczyna się sezon jesienny albo wiosenny, to wszyscy, którzy przyjeżdżają do Katmandu, to są osoby, które idą na trekking albo idą w górę. I naprawdę jakby moje środowisko, moi znajomi, już nie tylko i wyłącznie Sherpowie, ale te osoby, które przyjeżdżały do Katmandu, to były osoby, które szły na wyprawę. Więc no był taki, wiesz, taki duch po prostu, że...
Duch wyprawy.
I Himalajów. No, tak żyłam przez cały rok. I to było niesamowite. I uważam, że dzięki temu, że miałam ludzi, którzy mówili, nikt mi nie powiedział, że nie mogę coś zrobić, że o czym ty w ogóle myślisz, dziewczyna, nie, no, w ogóle nie powinnaś, tak? Nie. Wręcz przeciwnie. Też mam ogromne wsparcie od swojego męża, który powiedział, nie no słuchaj, no idź spróbuj, no musisz po prostu spróbować. Ten, jakby nie będziesz wiedziała, czy wejdziesz, czy nie wejdziesz, no jeżeli nie podejmiesz się tego, a nie musisz wchodzić na szczyt. Niezależnie od tego, gdzie wejdziesz, czy wejdziesz na 5, czy na 6 tysięcy, czy do kampu pierwszego, czy drugiego, to i tak jakby jest to twój szczyt, bo jest to wysokość, na którą pierwszy raz wchodzisz. Nie ma innej metody nauczenia się czegoś bez próbowania tego. Mhm. Więc więc zdecydowałam się na to, że chcę pójść na trekking na Madablam. Później dostałam takie duże wsparcie jakby i ze strony męża, i ze strony jakby lidera grupy, żeby spróbować jednak wejść na szczyt. Jakby spróbować, może nie wejść na szczyt, ale wspinaczki.
I oni wzięli się ze sobą tak po prostu? Nie musieli cię przygotowywać jakoś bardzo? Nie chodziłaś na jakieś specjalne
treningi? Znaczy to jest tak, że ja nie przyjechałam tam jako turysta, więc to nie było tak, że oni mnie znali przez jeden dzień. My się znaliśmy, więc oni też znali moją historię. Ja mieszkałam 13 lat w Zakopcu, więc jakby no mam zupełnie obycie z ubrami. Jakieś no jakby teatry całe przeszłam, tak? I oni znali jakby moje możliwości też kondycyjne i taki, wiesz, fitness, więc
nie było to żadnego zmartwienia?
Nie. Okay. A poza tym jakby podczas wejść na 6 czy na 8 tysięczniki zawsze w base campie, wiesz, mieszkasz tam i masz czas na to, żeby się przygotować, żeby się, nie wiem, żeby pójść i się pospinać na niższych skałach, żeby przetestować sprzęt. Są tam ludzie, są dni właśnie treningowe. Więc
jak w takim razie zweryfikowała tę rzeczywistość, jak zdecydowała się tam pójść i później już rzeczywiście byłaś bardzo wysoko?
O, wiesz co, zweryfikował to już nawet sam trekking, bo ja uważam, że wejście na 8-tysięczniki To nie jest trudność tylko i wyłącznie wejścia z base campu czy z campu drugiego, ostatniego wejścia na szczyt. Jakby to jest wyprawa 3 tygodnie albo nawet, no tak jak w przypadku Everestu, ponad 50 dni. I od pierwszego dnia trekkingu ty zaczynasz tak naprawdę wejście. A codziennie przez tam 7 czy 10 dni śpisz, okej, w lodżach, czyli w takich pensjonatach, ale tam nie ma ogrzewania, więc jeżeli temperatura powyżej tam 3-4 stanam, czy bazar, no to już w nocy spada do temperatury minusowej. Mhm. Okej, masz ściany, więc nie wieje ci na głowę, ale nie jest ciepło, nie zawsze masz ciepłą wodę, jest bardzo suche powietrze, jest bardzo zimne powietrze, więc sztuką jest samo to, żeby się nie przewziębić, żeby dbać o siebie i ma to ogromne znaczenie, bo tak naprawdę jakby już na trekkingu bardzo często wyprawa eliminuje kilka osób z grupy.
Odpadają dlatego, bo się źle czują?
Dlatego, że się przeziębiają, co później wpływa jakby na możliwości w ogóle wydolnościowe, ale też no jest to bardzo dużym zagrożeniem, bo jak się przeziębisz, to już później w tych warunkach takich ciężkich i minusowej temperaturze ciężko jest się po prostu wyleczyć. Więc bardzo często od zwykłego przeziębienia możesz mieć duże problemy już później z na przykład zapaleniem płuc. Do tego dochodzi aklimatyzacja i wysokość, na której przebywamy i codziennie jesteśmy na coraz wyżej. No a przebywanie już tak myślę od 4-600 i wyżej, już naprawdę czujesz różnicę w oddychaniu, w przebywaniu, w przemieszczaniu się, no we wszystkim.
To jest właśnie jedna rzecz, o której słuchałem, jako ty opowiadałaś o tym w jakimś z podcastów, że musiałaś się nauczyć odpowiednio oddychać i to było dla mnie takie zaskakujące. Jak to nauczyć się odpowiednio oddychać? Bo mówiłaś, że w base campie budziłaś się i się dławiłaś po prostu.
Tak, jakby no, Amadablam to była pierwsza wyprawa, która zweryfikowała i uczyła mnie po prostu w każdym dniu tego, jak powinnam dbać o siebie. Bo ma to ogromne znaczenie. Im jestem wyżej, tym te mniejsze szczegóły mają ogromne znaczenie. Jak o siebie dbasz, czy się wysypiasz, czy odpowiednio zjesz, czy się nawadniasz, czy się nie przeziębisz, czy nie masz bólu głowy, jeżeli masz ten ból, jak reagujesz na niego. Więc jeżeli chodzi o oddychanie, to oddycha się dużo wolniej i ciężej. Więc na przykład powyżej 4600 metrów, teraz jak na przykład idę z grupą, to zawsze mówię, bo wiem, tak sama tak miałam, że się budzisz w nocy na przykład przyduszony, nie mogąc oddychać. Twoje serce po prostu wali 120 na przykład uderzeń na minutę, a ty próbujesz oddychać, łapiąc oddech i nie mogąc jakby...
To musi być bardzo dziwne doświadczenie, tak. Obudzić się w nocy i nie móc oddychać.
Dlatego...
Jeszcze serce wali, zestresowany
tak,
jest człowiek.
I powiem ci, że to jest taki moment, że często osoby, które pierwszy raz się z tym spotykają, no mogą wpadać jakby w panikę, bo ci się wydaje, że nie wiesz, co się z tym dzieje, więc...
Nie masz kontroli nad tym.
Więc warto wiedzieć, że na przykład jest ktoś, do kogo możesz pójść, obudzić, wiesz, i chwilę porozmawiać, uspokoić się, zacząć oddychać. I poza tym to oddychanie ma ogromne znaczenie, bo jest to dotlenienie naszego organizmu, więc takie ćwiczenia nawet codziennie, jak się obudzisz, albo kilka razy dziennie, za każdym razem idąc na przykład co godzinę, możesz się zatrzymać i pooddychać głęboko.
Czyli wolne, głębokie tak. Oddechy. Mhm. Tym to się różni od takiego standardowego oddychania? Pytam o to, czy trzeba się skupić na tym, że to są takie wolne oddechy. Zastanawiam się nad tym, no bo teraz jak ja oddycham sobie normalnie i rozumiem, że miałbym się nauczyć inaczej oddychać na takiej wysokości, to rozumiem, że to jest takie wolniejsze, głębokie
nie
oddechy.
Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale powiedzmy, masz czasami tak, że odpuściłeś kilka treningów biegowych na przykład i później idziesz po jakimś dłuższym czasie na bieg i biegniesz i czujesz taki ucisk w klatce piersiowej, że nie możesz jakby wziąć tego oddechu głębiej. Mhm. Jakbyś miał zmniejszoną klatkę piersiową, jakbyś się przyduszał na takiej zasadzie. No to no mniej więcej w taki sposób się oddycha na wysokości. Dlatego na przykład im wyżej jesteśmy, tam powyżej 5000 metrów, dla mnie zawsze pierwsza godzina wspinaczki jest najtrudniejsza. Bo to jest tak, że kumulują się w tobie emocje. i stres, i podekscytowanie, to, że wyruszasz, idziesz na przykład na pierwszą rotację, albo idziesz już gdziekolwiek, na przykład wychodzisz z Basecampu i wiesz, że wchodzisz do Kumbo Iceball i masz przejść. Mhm. Cała grupa rusza, wszyscy są, wiesz, rozemocjonowani i wszyscy idą szybciej niż tak naprawdę mogą. Więc ty idziesz i nagle sobie myślisz, tak jest, serce ci po prostu bije od tych emocji. Grupa idzie szybko, ty nie nadążasz, wiesz, próbujesz, za nimi nadążysz. I nic nie działa. W sensie nie możesz... Ja potrzebuję zawsze takiej godziny i muszę się uspokoić i tak naprawdę stosować rytm swojego tempa, tego jak szybko idę, z oddechem i z pracą serca. Mhm. Uspokoić tak, żeby te trzy jakby czynniki zaczęły pracować razem z sobą.
I też nie dać się chyba wciągnąć w to tempo grupy, bo jeśli...
Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja zawsze jestem jakoś tak pośrodku. Ani nie jestem najszybszymi osobami, ani nie najwyższymi. Ja zawsze mówię, o nie. Ja idę jakby w swoim tempie, bo no wtedy jest ci najwygodniej. Myślę, że możesz w konsekwencji tak naprawdę rozłożyć dobrze energię na całą trasę.
I też widziałem, że wspominałaś, że to, że idziesz trochę wolniej niż oni, pozwala ci na to, że jesteś sama mniej więcej w tej przestrzeni, więc można sobie pooglądać te wszystkie widoki na spokojnie.
Tak, no ja lubię, nawet jak jestem na trekkingu, to albo być z przodu, albo być z tyłu i mieć ze sobą tą pustkę, jeżeli jest taka możliwość na trasie.
Gdzie w tej historii jest twoje wejście na Manaslu, które z tego, co słyszałem, było dla ciebie najtrudniejsze, jeśli chodzi o takie mentalne zmaganie?
Manaslu było, najpierw było Amadablam, później było Lhotse i po Lhotse było Manaslu. I to było w roku 2022. I wyjeżdżając na Manaslu, ja wiedziałam, że my się będziemy przeprowadzać. Więc Manaslu miało być taką moją ostatnią górą, na którą miałam wejść. Na Manaslu wchodzi się we wrzesień, październik.
Ostatnią górą, na którą miałaś wejść,
przed wyprowadzając.
Mieszkając
tak,
w Nepalu.
Tak, bo jakby no, cała dedykacja, te góry, te Himalaje były dlatego, że mieszkałam i że miałam taką możliwość. Dla mnie to było nie do pomyślenia, że mogłabym mieszkać w Katmandu i nie być w górach. Więc jakby no zupełnie cały czas, rok mieszkania tam poświęciłam na górę. Mhm. No więc no, taka śmieszna historia, że jak wyjeżdżałam na wyprawę Manaslu, to tak naprawdę nie wiedziałam do końca, czy jak wrócę, to mój mąż jeszcze będzie w Katmandu, czy już będzie się przeprowadzał i będą na mnie tylko ewentualnie czekać pudła zapakowane i ja będę dolatywać do niego. Ale, no ale mieliśmy to wszystko jakby zaplanowane, wiedzieliśmy, jak ewentualnie się z tym poruszać.
Więc... Ale wciąż to jest takie nieprzyjemne doświadczenie, że nie do końca wiesz, do czego wracasz i czy będziesz...
Nie, ja nie miałam z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że też szybko adaptuję się do sytuacji. Nie jest to dla mnie problem. No a Manaslu było ciężką górą ze względu na to, co się jakby działo podczas całej wyprawy. No i też oczekiwania takie, wiesz, wszyscy mówili, że Manaslu jest jednym z łatwiejszych ośmiotysięczników, tak powiedzmy, bo technicznie nie jest to trudna góra. No i jest dużo niższa, to jest 8163 metry, więc jeżeli ja weszłam na Amadablam, który jest techniczną górą bardzo, a później na Lhotse, która jest na tej samej trasie co Everest, czyli całe Kumbo Iceball i do kampu czwartego, jest to ciężki odcinek.
I później się odbija w drugą stronę
tak,
po prostu.
Tak, no to wszyscy mówili, okej, super, no Manaslu to jedziesz, wchodzisz i jest okej. No a...
Co jest niebezpiecznym podejściem przy takim wyzwaniu, co? Bo jeśli podchodzisz z takim mniejszym respektem do tego, no to właśnie...
Wydaje ci się, że możesz mieć na tym kontrolę, a tak nie jest zupełnie jakby. Myślę, że to był ważny etap w moim życiu i myślę, że gdybym weszła na Manaslu, to nie byłabym na Everestie. Więc no czasami jest tak, myślę, że jest tak w życiu, że po prostu gdzieś się pewne szlaki prowadzą. No i co?
Co było w takim razie takie, bo z tego co słuchałem, to mieliście trzy ataki szczytowe tak. I ani jeden z nich nie doszedł do skutku. Czyli no. Coś tam musiało się poważnego dziać.
przede wszystkim musimy zrozumieć, wchodząc w ogóle w górach, niezależnie czy wysokich, czy nie, że tak naprawdę decyduje o tym, czy wejdziesz, czy nie wejdziesz na szczyt, przyroda zupełnie jakby to, czy możesz być najlepiej przygotowany, mieć najlepszy sprzęt i wsparcie, nie ma żadnego znaczenia. Jakby to przyroda jakby rozkłada karty, więc...
Czy przyroda, mówisz w tym kontekście, że w zależności od tego, jaka będzie
warunki.
Pogoda. I nawet jeśli wyruszysz i warunki będą dobre, to te warunki nagle mogą się zmienić, tak. I tak trzeba wracać.
Tak.
I to nie, niezależnie od tego, jak się jest dobrym spinaczem, to po prostu każdy musi wrócić.
Tak. Jeżeli mu się uda. W takich warunkach. W tym sezonie na Manaslu było z jakieś 2 tygodnie opóźnienia w porze deszczowej i w porze monsunowej. I my w ogóle jak szliśmy z Samagaon do base campu, to padało. To jest nieco inna góra niż na przykład Lhotse i Everest. Samo podnóże góry jest bardziej zielone i właśnie ten czas może być bardziej deszczowy. I jak dotarliśmy do base camp, to pierwsze 2 tygodnie padało. W zasadzie codziennie, wiesz, szarwa taka. No nie jest ogólnie łatwo podtrzymać swoje nastroje. Wszystko jest mokre w namiotach. Wiesz, rozwieszone rzeczy, to zaczyna ci śmierdzieć, wszystko ci przecieka, zaczyna ci być niewygodnie, frustrujesz się. Więc...
I jednocześnie świadomość, że zaraz się pójdzie w niskie temperatury i to wszystko może zamarznąć?
Tak, no. No dokładnie, że jeszcze bardziej, jakby nie będzie łatwiej, bo dopóki jesteś i pada, to znaczy, że jest ciepło, bo jest koło 0 stopni, więc 0 stopnia na przykład, więc jest ciepło. Ten sezon na Manaslu był podobno jednym z najtrudniejszych w historii Manaslu i niestety ze względu na warunki pogodowe było dużo zagrożeń lawinowych i na każdym podejściu była sytuacja po prostu, że lawina porwała wspinaczy. Kilka osób nie przeżyło.
Na każdym wejściu w tym sezonie?
W tym sezonie jakby podczas mojej wyprawy, czyli pierwsze wejście to jest takie aklimatyzacyjne, czyli rotacja. Później wchodziliśmy, wchodząc na jakby już z myślą na Summit Push i wtedy była jedna z największych lawin. Więc zawróciliśmy.
To było gdzieś daleko od was? Widzieliście, jakie to jest doświadczenie, jak lawina leci niedaleko was?
No, myślę, że jest to ogromna różnica w momencie, kiedy jesteś gdzieś w kampie i słyszysz o tym, nie wiem, przez radio, że była lawina, że porwało ludzi, że ktoś nie żyje, a zupełnie inaczej to odbierasz, jeżeli jesteś na linie i ta lawina jest koło ciebie i no i ktoś z osób, które są pół godziny na przykład przed tobą, przelatuje się po prostu jak mały kamyczek, odbijając się od śniegu. I zdajesz sobie sprawę, znaczy wiesz o tym oczywiście wcześniej, ale to jest...
Ale jak zobaczysz, poczujesz, zobaczysz ogrom, tak. to się inaczej to odbiera.
Jesteś taką małą mróweczką, zupełnie jakby we władaniu natury i góry.
Te base campy, rozumiem, że są usytuowane w ten sposób, że lawina tam nie ma szans spaść. Czy czasami spada też tam lawina?
Raczej nie. One są zawsze, znaczy obozowiska są stawiane w takich miejscach, które powinny być w miarę bezpieczne, ale to wszystko zależy od topografii góry i tego, gdzie jesteś, na jakiej górze.
Nie na każdej pewnie się da to ustawić w ten sposób, żeby nie na pewno nie spadła tam lawina.
Znaczy te lawiny akurat, które zeszły na Manaslu, one nie były w kampach, tak? One były na trasie.
Czyli ty spośród tych wszystkich 3 ataków szczytowych udało ci się jakoś uniknąć tej lawiny? Nigdzie to nie przeszło jakoś wystarczająco blisko was, żeby wam to zagroziło?
Znaczy, podczas właśnie tego drugiego wejścia, gdzie mieliśmy wchodzić już na szczyt, to była taka sytuacja, że ja wyszłam z kampu trzeciego, to jest 6000 chyba 600-700 metrów, mniej więcej pół godziny później niż tam planowaliśmy, bo wydawało się, że są dobre warunki, że jest okej i trochę dłużej się zbierałam. Zaczęłam trawers, mój przewodnik Sona mówi, dobra, to idź, a ja do ciebie dogonię. I pamiętam, że podeszłam do takiego trawersu i zobaczyłam...
Co to znaczy trawers?
Wiesz, to masz duże nachylenie stoku i musisz po prostu po nim przejść. Czyli
bok. Nie iść pod górę, tylko iść
tak,
w bok.
Tak. Idziesz w bok, ale najczęściej jest tak, że ta ścieżka, ze względu, że to jest bardzo duże nachylenie, jest bardzo wąska. Ona czasami jest tak wąska, że musisz stawiać stopy jedna przed drugą. I tak naprawdę...
Czyli ciężko jest, żeby nie zahaczyć jedną...
Tak. No, więc jeżeli się poślizgniesz, to nawet jeżeli jesteś na linie, no to lecisz. Jeżeli ktoś jest na linie, na tej samej linie, to też ciągniesz inne osoby, więc jest to bardzo taki niebezpieczny moment
przejścia. I stresujący.
Tak. No ja tam podeszłam, zaczęło wiać i nawiewało strasznie śniegiem. I w ogóle noc wcześniej padało, więc to były takie warunki, że nasypało trochę śniegu i zakrywało po prostu ten suchy śnieg, który był świeży, zakrywał szlak, a jeszcze dużo osób nie przeszło. Ja zaczęłam iść, ale mówię, no nie bardzo mi się to podoba, tak, poczekam na kogoś, żeby nie przechodzić tego odcinka sama, żeby przejść z innymi osobami. Więc to też trochę jakby odseparowało mnie od pozostałych osób, które tam, od pierwszej grupy, która wyszła. Nie tylko z naszego teamu, tylko jakby z całej wyprawy, z tych wszystkich osób. No i przeszliśmy ten trawek, zaczęliśmy podchodzić już w górę. I tam po prostu na tym odcinku słyszeliśmy w pewnym momencie, tak naprawdę nie widzieliśmy, co się dzieje. Wiesz, zerwał się ogromny wiatr, który zaczął wirować w powietrzu.
Widać było, że razem ze śniegiem, że wiruje?
Tak, zrobiło się taka zamieć nad szczytem. No, w pierwszym momencie, jak nie widzieliśmy, co, wiesz,
Jaka była pogoda na górze? Były chmury?
Nie. Ładnie było? Słonecznie. I ten wiatr, ten puch, który był ściągnięty, tworzył taki...
Taką trąbę powietrzną?
Coś w tym stylu, tak? Więc my stanęliśmy i zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć, bo to pięknie wyglądało. No niesamowicie, taka potęga po prostu wiatru. I w tym momencie zauważyliśmy, że nie wiem, czy był huk, czy jeszcze bardziej się jakby podniósł śnieg i zauważyliśmy, że jest gdzieś lawina. Zupełnie jakby nie miałam pojęcia, z której strony
coś się dzieje. Ją słychać? To jest taki...
Tak, i usłyszeliśmy huk, zobaczyliśmy, że zaczął spadać jeden cylindr z jednej strony, z drugiej już wiedzieliśmy, że jest, więc tylko po prostu pozycja taka, że się kulisz, zasłaniasz głowę, ewentualnie plecakiem, wiesz, żeby się chronić. No i czekasz na to, czy w ciebie uderzysz, czy to się dzieje koło ciebie.
Jakie to uczucie czekać w ten sposób na to, czy spadnie na ciebie lawina?
To są sekundy, więc... nie wiem, no to...
Nie zastanawiasz się za bardzo?
Nie, znaczy ja bardziej myślę o tym, dobra, co teraz, tak, czy co dalej, jaki jest kolejny krok, ale to są sekundy i my już po dwóch sekundach już wiedzieliśmy, że my jesteśmy mniej więcej w bezpiecznym, na bezpiecznym odcinku, a niestety po mojej lewej stronie, czy tam prawej stronie ściągnęło grupę osób, która była właśnie przede mną, do której ja tak naprawdę powinnam dołączyć, ale byłam opóźniona.
Bo chciałaś poczekać, żeby ktoś przyszedł z tobą.
Tak. Więc podobno w tej lawinie zostało porwanych kilkanaście osób, z 10 osób. Większość z nich to byli szerpowie. No i kilka osób zginęło. Więc my zawróciliśmy. Tam osoby, te najsilniejsze, szerpowie najsilniejsze ze wszystkich jakby ekspedycji wypraw, jakby firm, ruszyły po prostu na ratunek.
Akcję ratunkową.
No ale z lawiną jest tak, że tak naprawdę kilka minut pod śniegiem i no, nie jesteś w stanie przeżyć bez powietrza. Więc my wróciliśmy do obozowiska.
I to był drugi atak szczytowy.
To był pierwszy atak szczytowy.
Wasz, a były trzy.
No pierwsze to jest rotacja, więc musimy powiedzieć, że była rotacja
czyli
ja
tego nie rozumiem. Dobra.
No, wróciliśmy do namiotów przez dwa dni, bo zaczął być bardzo mocny wiatr i helikopter nie był w stanie jakby ściągnąć i reanimować pozostałe osoby, które zostały po prostu poszkodowane w tej lawinie. Ja się zdecydowałam, że jeżeli takie warunki są teraz niebezpieczne, to nie będę schodziła do kampu drugiego, czy do base campu, bo tak naprawdę na każdym odcinku...
Może być lawina.
Tak, może być lawina, a my jesteśmy teoretycznie w miejscu, które jest osłonięte.
jakie warunki, co do funkcjonowania. Nie wiesz, czy możesz schodzić, nie wiesz, czy wchodzić w górę, ludzie giną dookoła ciebie. To jest trudne środowisko, tak jak ci mówiłem ostatnio, jak była u mnie Monika Witkowska, to tak sobie myślałem, czy ja nie miałem świadomości, że to są takie hardkorowe warunki. Teraz ty to samo opowiadasz, że byłaś kawałek od miejsca, gdzie zleciała lawina i zginęło kilka osób. Mega hardkorowe warunki. I to jeszcze w takim mrozie, w takim zmęczeniu, z ograniczonym tlenem. Mega szacunek.
No tutaj na szczęście byliśmy na wysokości, na której nie potrzebowaliśmy używać tlenu, bo to było 6000, 7000, więc nie.
Ale to już są takie i tak bardzo ciężkie warunki.
Tak. Z tym, że no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że z ekspedycji na ekspedycję przystosowujesz się do tych niekomfortowych warunków i one zaczynają być dla ciebie trochę jakby zupełnie normalne. Mhm. Jeżeli idziesz tam któryś raz w góry, to znaczy, że w jakiś sposób sprawia ci to, nie wiem, no szczęście, jakby jesteś w miejscu, w którym chcesz być, więc jest ci ciężko, ale jak ja dzisiaj o tym mówię, to powiem ci, że no nie czuję tego, jakby bardziej mam takie poczucie, że uważam, że to jest niesamowite, że mogę być w takim miejscu, że tylko tak naprawdę no jest garstka ludzi, którzy się decydują, żeby tam być i czuję się naprawdę wyróżniona, że mogę być w górach po prostu. Mhm. W najwyższych górach świata, więc jak tam jesteś, to się zastanawiasz, po cholerę ja to robię i czemu? Przecież mogłam siedzieć i mogłoby mieć ciepło i wiesz, i no i tak, boli ci głowa, jesteś głodna, nie możesz skorzystać z toalety, czy jakby dzieje się tak, wszystko, co może się dziać złego, to się dzieje na tej wysokości. Z założenia są to warunki, w których jest po prostu bardzo ciężko żyć i wszystko sprawia ci trudność, nawet zapięcie butów, nie wiem, zagotowanie sobie czegoś, no absolutnie wszystko, ale wracasz i później myślisz, ale było pięknie.
Czyli są jednak momenty takie, gdzie rzeczywiście mocno kwestionujesz to, co robisz, jak jesteś tam na górze?
Jak jesteś, to myślę, że tak. No wiesz, to jest wysiłek fizyczny jest tak ogromny, że ja podczas wejścia myślę, zastanawiam się, kiedy nie myślę o tym, jak ciężkie to jest. Jakby idziesz i sobie myślisz, po cholernie ja to robię, tak? Cały czas. Ale nigdy nie mam takich myśli, że chcę się wycofać, ale cały czas sobie myślę, ale po co? A dlaczego jest to tak ciężkie?
I przychodzi moment, kiedy odpowiadasz sobie na te pytania? Kiedy już stwierdzasz, okej, to po to wchodziłam?
Tak, tak. No jakby, no są takie momenty, jak zachód słońca, wiesz, właśnie nawet to, o czym przed chwilą opowiadałam ci na Manaslu, tak? Mhm. Ten wiatr i to, co się działo, taka zamieć, taki, to jest dla mnie to są momenty jakbym, nie wiem, no magia zupełnie.
O, brzmi to jak z filmu, jak takie niesamowite rzeczy do zobaczenia właśnie.
To jest dla mnie jakby to, po co ja idę w górę. I takie przeżycia i efekty natury tak naprawdę. Ja uważam, że są nie do podrobienia. Wiesz, każdy wschód słońca czy zachód słońca jest jedyny w swoim rodzaju, więc no. Pięknie.
I warto to zobaczyć swoimi oczami. Kiedy w takim razie przyszła decyzja, żeby finalnie nie atakować już więcej tego Manaslu?
Po tej sytuacji pamiętam, że mój przewodnik przyszedł do mnie, zresztą z którym już to była nasza trzecia ekspedycja, więc my się znaliśmy i on się mnie pytał, Magda, co sądzisz, powinniśmy iść dalej w górę, czy powinniśmy zejść w dół, bo...
On się ciebie pytał?
No, w sensie, co ja bym chciała, tak, na takiej zasadzie, bo...
A to nie jest tak, że on ci powinien powiedzieć, czy jest sens schodzić, czy nie?
Znaczy, no oczywiście rozmawiamy, wiesz, oni komunikują się pomiędzy sobą i nie tylko jakby w ramach jednej firmy ekspedycyjnej, tylko wszyscy Nepalczycy, tak, więc mają z sobą informacje, ale de facto na przykład jeżeli, no nie wiem, ja bym powiedziała, że się chce wycofać, no to po prostu się wycofujemy, tak, niezależnie od tego, czy są dobre warunki, czy nie. Mhm. Jeżeli on by na trasie stwierdził, że ja na przykład już nie jestem w stanie dalej iść i nie kontaktuję, to on decyduje, że na przykład schodzimy w dół. Mhm. I on może mnie zawrócić na szlaku. No i ja mu powiedziałam, że jakby czekam na informację od lidera grupy, jaka będzie, ale osobiście uważam, że powinniśmy zejść w dół, że potrzebuję zejść w dół, potrzebuję się zrestować, potrzebuję przemyśleć jakby co dalej, czy będę chciała jeszcze raz spróbować wejść, czy nie. I że nie czuję tego, nie chcę wchodzić, nie chcę.
Ile czasu tam spędziliście?
Jedną noc. To już była kolejna noc, ale jakby po tej sytuacji jedną noc i kolejnego dnia zeszliśmy dalej do base campu.
Trudna to była decyzja?
Nie, jakby ja wiedziałam, że chcę zejść na dół i decyzja od lidera była też taka, że cała grupa schodziła w dół, że atak został przerwany i że podejdziemy po prostu ewentualnie jeszcze raz w kolejnym terminie.
Mhm. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Czy ty możesz mi powiedzieć, bo wczoraj próbowałem sobie oglądać kawałek tego 14 szczytów dokumentu na Netflixie i tak to oglądałem. Oni mówią, że to jest totalnie absurdalne, co ten gość zrobił i tak pomyślałem, że ja tak właściwie nie rozumiem tego do końca i zastanawiałem się z twojej perspektywy, jak według ciebie to jest trudne, to co ten gość zrobił.
Nie wiem, czy wiesz, ale w ostatnim roku jest dziewczyna, Norweszka, która pobiła jego rekord o połowę.
No co? O połowę? Czyli w 3,5 miesiąca?
3 miesiące, chyba 3 dni.
Czemu nie ma o niej dokumentu jeszcze?
Myślę, że wyjdzie. Bo
na pewno to nagrywali, bo to trzeba...
Kontrowersyjna, więc...
W 3,5 miesiąca?
Tak, a weszła już dwa razy na wszystkie 14 szczytów. To było jej drugie podejście w zeszłym roku i skompletowanie.
Teraz to już nie wiem, co mam powiedzieć.
No, myślę, że przekraczamy granice, wiesz, bardzo dużo się dzieje jakby na każdym aspekcie naszego życia. Zmiany cywilizacji, logistyki, wszystkiego, dostępności do informacji, do internetu. I to jest coś, czego nie będziemy w stanie zatrzymać, wiesz. Mhm. Pewne rzeczy nam się wcześniej wydawały niemożliwe i były po prostu, bo nie było tego wszystkiego, co teraz mamy, no.
Czy
to jest dobre, czy nie? No ja już nie opinuję, nie jest to, wiesz.
14 szczytów, 3,5 miesiąca.
Dziewczyna. Ona jest chyba, no w moim wieku, jakby też nieduża.
Ja chcę zobaczyć ten dokument. To teraz totalnie zabiłaś mi gwoździe, bo wczoraj oglądałem i tacy totalni eksperci mówili, że jak usłyszeli w ogóle o tym pomyśle, to że to było absurdalne, że w ogóle mówili mu, że to jest niemożliwe, dlatego on to nazwał Project Possible. Mhm. I teraz kobieta w 3,5 miesiąca to samo zrobiła. To jest... Nie mam pytań. Nawet, ale to też musi być w tym ogrom szczęścia, bo żeby to w ogóle zrobić, no to musi być pogoda, nie?
Tak, koniecznie, wiesz, też duże wsparcie, na pewno, przede wszystkim finansów, żeby pokrycia całych tych ekspedycji, logistyki, przemieszczania się pomiędzy górami. No to jest coś, co nie było do osiągnięcia, wiesz, kilkadziesiąt lat temu. No tak jak mówię, no wydaje mi się, że to zostało osiągnięte przez niego i będzie pewnie najbardziej takie zapamiętane, bo jako pierwszy po prostu przekroczył coś, powiedział i zrobił to, co wcześniej było uważane za niemożliwe, ale że teraz obecnie ludzie będą też zmieniać po prostu postrzeganie Himalajów i to, jak wchodzą w górach. No.
Ciekawe, do jakiego momentu dojdziemy, gdzie ludzie na pewno będą się ścigali o to, jak teraz w maratonach i będą się bili o jeden dzień, dwa dni. Ciekawe, jak będzie dało się to zbić do minimalnej ilości.
No właśnie. Wiesz, każdy ma swoje jakby, myślę, że cele i powody, dla których jest w górach. Dla mnie to nigdy nie były żadne liczby i żadne rekordy. Wiesz, jestem zupełnie przeciętna, więc ja tam po prostu wchodzę, bo lubię tam być i przeżywać to. Więc zostawiam już po prostu wszystkim ewentualnie do własnej oceny tego, co się dzieje w tym momencie i tych wszystkich rekordów, nie rekordów.
czyli schodzisz z Manaslu i wyprowadzasz się do Wietnamu.
Tak.
To tak. Dlatego, bo skończył się wam kontrakt w Nepalu?
Tak, bo widzieliśmy, że tam jesteśmy na rok. Przenieśliśmy się do Wietnamu. No ale to był też taki etap, no my, okej, okay, to było nasze pierwsze podejście na summit, było jeszcze jedno. Niestety podczas tej wyprawy zginęło też trzech moich kolegów z firmy, dla której ja też współpracowałam tam, bo zajmowałam się również, pracowałam przy fundacji i współpracowałam też z firmą ekspedycyjną, dla której pracowałam jakby w social media, więc ja zupełnie niezwiązany z górami, ale utrata tych osób była dla mnie chyba jeszcze bardziej nieprzewidywalna i bolesna niż sama ta lawina, tak, która przeszła wokół mnie, bo jestem w górach i decyduję się o tym i wszyscy, którzy idą na ośmiotysięczniki, powinni o tym wiedzieć, powinni znać i mieć tą świadomość, że no jest to ryzyko lawin czy ryzyko utraty śmierci, więc myślę, że jeżeli tam coś takiego się dzieje, to jesteś na to w jakiś najmniejszy sposób, ale przygotowany.
Ale wobec siebie, a nie wobec tego, że zginą twoi znajomi.
Tak, dokładnie. No i ta sytuacja była, no była dość ciężka i to jest takie, ciężko jest zapanować już nad swoimi emocjami, bo wejście w ogóle, uważam, na ośmiotysięcznik to nie jest tylko i wyłącznie twoja siła, po prostu siła mięśni. To jest przede wszystkim taka determinacja i nastawienie psychiki na to i docelowo im chyba wyżej jesteś, tym tak naprawdę twoim ciałem porusza mózg. Po prostu mówi ci, idziesz krok za krokiem, więc nastawienie siebie samej i takiego dobrego, pozytywnego mindsetu ma ogromne znaczenie. Dlatego jakby ta wyprawa była taką nauką trochę, jak się zupełnie, jak się pobudzać, jak się nastawiać do tego, żeby mieć takie no, nastawienie.
Żeby nie stracić determinacji.
Tak. I podczas ostatniego wejścia, już kończąc, czyli drugiego wejścia, które miało być atakiem szczytowym też i czułam się wtedy rewelacyjnie, bo to było trzecie wejście, więc najdłuższa aklimatyzacja. I byłam naprawdę nastawiona, dużo mnie to kosztowało, żeby nastawić się, że okej, idę to zrobić, tak, żeby odnaleźć w sobie jakby taką siłę. I byliśmy w kampie trzecim. Całą noc niestety padał śnieg. Wiedzieliśmy już, że prawdopodobnie nie będziemy mogli pójść na ten atak szczytowy i co godzina w zasadzie dochodziła do nas informacja, że lawina była pomiędzy szczytem a kampem czwartym, pomiędzy kampem trzecim a kampem drugim, w której też zostały porwane trzech szerpów. Jeden z nich nie został odnaleziony i tego dnia jakby wszystkie firmy ekspedycyjne zdecydowały, że sezon zostanie zamknięty i wszyscy schodzą w dół, co uważam, że było dobrą decyzją po prostu.
No jeśli tyle osób traci zdrowie bądź życie, to już jest za duży koszt chyba. Ci ludzie przecież tam pracują, tak? Ktoś musi robić te ekspedycje, więc jeśli wszyscy zaczynają ginąć, no to trzeba to przerywać.
Tak.
Trudne warunki na maksa. Wracasz, wyprowadzasz się do Wietnamu i wtedy, kiedy podjęłaś decyzję o tym, że chcesz wchodzić na Mount Everest?
Myślę, że jakoś tak pod koniec roku.
Jeszcze będąc w Nepalu, czy dopiero w Nepalu?
To już będąc w Wietnamie. Na początku, wiesz, wróciliśmy i w ogóle ja mam coś takiego, że jak wracam z ekspedycji i wracam z gór, to jestem, mam wrażenie, że jeszcze, nie wiem, przez miesiąc jestem tam myślami. Jakby taka trochę odizolowana od tego, co się dzieje wokół mnie.
To jest takie intensywne doświadczenie?
Tak. Niezależnie od tego, nawet jeżeli jest dobre, w sensie nie ma żadnych przeżyć takich ekstremalnych związanych z jakimś ryzykiem, to po prostu będąc tam w górach, no trochę się izolujesz w ogóle od ludzi. I to jest fajne, nabierasz takiego spokoju, dystansu, masz czas na to, żeby przemyśleć, żeby rozmyślać w ogóle o tym, co się dzieje wokół siebie. Bardzo dużo mnie, zresztą też sam Nepal myślę, że mocno zmienił i bycie tam i zrozumienie lokalnej społeczności tego, w jaki sposób oni żyją i spostrzegają.
Co masz na myśli?
Wiesz co, przede wszystkim mówiąc o Nepalu, jest to jakby ubogi kraj. Jest,
obserwowanie tych trudnych warunków, że ludzie tak żyją.
Tak, w jaki sposób oni żyją, jak to jest dla nich naturalne. Z jednej strony potrafią się cieszyć i doceniać i być życzliwym do innych osób. To, że jakby dużym takim niesprawiedliwością uważam, że dzieciaki są obdzierane po prostu od możliwości godnego życia bez dostępu do edukacji.
To jest straszne, że tak naprawdę nie mamy żadnego wyboru, gdzie się urodzimy. Niektórzy się po prostu rodzą w takich miejscach, że oni nic nie mogą zrobić. Oni nawet nie mają dostępu do internetu, często nie umieją czytać i pisać. Tak. Co oni mają zrobić?
No, a mimo wszystko oni są bardzo radośni. I tak jak na przykład jesteśmy w base campie, potrafią w jednej chwili się cieszyć, korzystać z tego, nie wiem, życia, które mają. Włączasz muzykę nepalską, taką oryginalną muzykę i wszyscy się po prostu bawią. Absolutnie. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, nie wiem, na imprezach, że wszyscy stoją, podpierają ściany i patrzą.
Chyba, że się upiją.
Się bawią, tak, czy nie. Oni się po prostu cieszą tą chwilą. Może też to jest od tego zależne, że jakby jesteś na ekspedycji i wiesz, że masz czas na to, że jest czas na to, żeby się zrelaksować, odpocząć. Później jest czas na, wiesz, wejście, na pracę i że...
Może to jest jakaś forma odreagowania też dla nich, bo jeśli żyje się w takich ekstremalnych warunkach dość często, no to wtedy też człowiek potrzebuje czegoś takiego, że idzie gdzieś właśnie się relaksuje za pomocą jakiegoś ruchu, no i taniec i muzyka brzmi jak świetny relaks.
No, może. Ale na pewno kochają jakby swoją muzykę, więc to jest niesamowite. Ale poczekaj, o czym rozmawialiśmy? O Manaslu.
Powiedziałaś, że cię zmieniło cię mieszkanie w Nepalu, ale to jestem też ciekawy, jak wyglądało przeprowadzenie się do Wietnamu, ta zmiana środowiska. Jak to na ciebie wpłynęło?
Wiesz co, ja mam chyba tak, że wiedząc o tym, że jesteśmy w danym miejscu na określony czas, to ja na przykład nie żałuję, jakby nie tęsknię za tym miejscem, które byłam. Mhm. Bo z założenia przyjeżdżając tam, wiem, że to jest taki darowany czas. Czyli możesz ewentualnie żałować, jeżeli czegoś nie zrobiłeś. A nie żałować tego, że już tam nie mieszkasz. A jeżeli chodzi o Nepal, uważam, że wykorzystałam ten czas, nie wiem, na 200%. Jakby absolutnie zrobiłam więcej, niż w ogóle mi się w głowie może zmieścić.
Nie przyjęłabyś tego pewnie, gdyby ktoś ci powiedział, że jedziesz do Nepalu i będziesz robiła takie wyprawy.
No nie, absolutnie.
To jest tak, i to też musi być ogromna zmiana u ciebie mentalna, tak? Bo teraz jedziesz tam i początkowo przyjeżdżasz i zastanawiasz się nad tym pierwszym trekkingiem, czy to jest dobry pomysł, twój mąż ci mówi, no idź, jakkolwiek, gdzie wejdziesz, to i tak będziesz tam pierwszy raz i teraz wyjeżdżasz stamtąd i jednocześnie masz zaliczone takie ogromne wyprawy. Mm. Więc inna osoba wyjeżdża już stamtąd.
Bardzo fajny czas i bardzo wartościowy dla mnie. Mhm. Jakby, ale to jest długa historia i tak jak mówię, to nie są tylko i wyłącznie góry, to są ludzie, to jest to, co zobaczyłam. Bardzo duże na mnie odreagowało takie wsparcie rodziny, którą poznałam w Nepalu i dwóch chłopców, których udało mi się wysłać do szkoły. I kontakt z nimi tak naprawdę dopiero pozwolił mi zrozumieć, czego my nie mamy, co my mamy, żyjąc w świecie takim, jakim jesteśmy tutaj, mając w zasadzie wszystko, bieżącą wodę, ciepło, elektryczność, dostęp do edukacji, do nauki, do internetu, możesz czytać, możesz liczyć, do pieniędzy.
I nie zwraca się na to kompletnie uwagi, bo to jest zawsze.
No, masz to, jakby masz to...
No, zagwarantowane. Tak. Mhm.
Ale to mnie ogromnie, bo wiesz co, wydaje ci się, że jeżeli przyjedziesz do takiego kraju, że widzisz to i że rozumiesz, ale wcale tak nie jest. Ja dopiero naprawdę jakby spędzając z nimi czas i obserwując, jak oni mieszkają, jak reagują na to, że poszli do szkoły, co się dalej dzieje, jak ich sąsiedzi reagują na to, dopiero to mi otworzyło oczy no, na wiele rzeczy, więc...
Co masz na myśli, mówiąc, że wysłałaś ich do szkoły?
Chłopcy, jak ja ich poznałam, mieli 8, chyba 9 lat, czy 10 lat. Tam jest trójka chłopców, najmłodszy ma 2 latka i oni nigdy nie chodzili do szkoły.
Z decyzji rodziców nie mieli pieniędzy?
Nie mieli pieniędzy. To też jest tak, że w Nepalu jest duża kastowość, więc no, nie mieli w ogóle takich możliwości. I pamiętam 24 grudnia, dokładnie w Święto Bożego Narodzenia, w Wigilię, wysłałam ich pierwszy raz do szkoły i poszli. I to jest też tak, to jest taki mój w tym momencie prywatny projekt, który przekazałam do fundacji, z którą współpracuję właśnie w Nepalu, żeby była opieka nad nimi z Nepalu, no bo ja już tam nie mieszkam, a chciałabym ich po prostu wspierać na tak długo, jak mogę. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się konto w social mediach, na Instagramie też wykorzystać do tego, żeby zebrać dodatkowe środki na kolejne lata po prostu ich nauki.
Można ciebie jakoś wspierać w tym?
Tak, jest jakby ta zbiórka na chłopców jest zamieszczona na stronie internetowej Fundacji White Grain, którą prowadzi moja znajoma z Nepalu, która tam mieszka 12 lat i wspiera, jakby ma też inne projekty. Więc jest opisana cała historia na stronie internetowej. U mnie na koncie jest też wyróżniona relacja, w której jest opisana ich historia, więc można przekazać tam jakieś wsparcie Albo po prostu wejść i zobaczyć i posłuchać o tym i poczytać, tak?
Powiedziałaś, że pozwoliło ci dopiero zrozumieć tą sytuację, to jak oni zareagowali na to, że poszli do szkoły, jak zareagowali ich znajomi, jacyś sąsiedzi, to co masz na myśli?
Tak, no bo chłopcy mieszkają jakby w slumsach, więc mama jest Nepalką, ale ojciec był z pochodzenia hinduskiego, więc ich sąsiedzi są pochodzenia hinduskiego. Jest duża zazdrość po prostu. Jakby no nie potrafią zrozumieć, dlaczego...
Im się to przytrafiło.
Tak.
I słusznie.
Więc to jest tak, że ta pomoc dla nich, ja ją ograniczam właśnie do edukacji i do szkoły, bo wiem, na przykład oni teraz zaczęli mieć pierwsze zajęcia na komputerze w szkole, więc mają ograniczone ilość lekcji, więc Safal wyciął sobie z dektury ekran i klawiaturę i odrysował klawisze, no i w domu ewentualnie uczy się
pisać.
Znaczy na dekturze, tak?
Aha.
Żeby tak, zapamiętać, tak. Zapamiętać te znaki. No i ja wiem, że ja nie mogę im wysłać komputera, czy wiesz, bo nie wiem, no ktoś im weźmie, ukradnie, albo jeszcze najgorzej, jak ktoś ich posądzi o to, że ukradni oni komuś i jeszcze, wiesz, będzie wywoła to całą niepotrzebną sytuację agresywną w społeczności, w której żyją. Więc staram się pomóc na tyle, na ile mogę, ale w taki sposób, żeby nie ingerować w ich...
Żeby też nie stworzyć jakiegoś zagrożenia.
Tak, ale też uważam, że muszą oprócz tego wsparcia, które mają, uczyć się jakby sami życia i odnalezienia w tych warunkach, w których są, więc ale uważam, no, że edukacja jest czymś, wiesz, dla nas zupełnie normalnym, oczywistym i dzieci chodzą do szkoły i ich marzeniem jest, żeby nie pójść do szkoły, żeby nie mieć zajęć dodatkowych, żeby nie chodzić, a chłopcy za każdym razem, jak się zdzwaniamy, to po prostu dziękują, że mogą być, że mogą tam chodzić, mogą się uczyć i widzę, jak dużo, myślę, że ich poziom wiedzy może być w tym momencie wyższy niż ich mamy, Biny, która jest, no, która nie pisze, nie czyta. I ja zrozumiałam, że tą wiedzę, którą ona ma o życiu, czy nawet o zdrowiu, czy o tym, jak się opiekować dziećmi, co robić, jak gotować i tak dalej, to jest wiedza, którą ktoś jej przekazał. Rozumiesz? Bo ona nie potrafi czytać, nie potrafi pisać. Czyli jeżeli na przykład chłopcy są chorzy, coś mi się dzieje.
To jakieś szamańskie metody.
No, a ty co robisz? Wchodzisz w Google i sprawdzasz na przykład, co na ból głowy, albo co to znaczy, albo coś tam. Robisz sobie pierwszą weryfikację.
Albo idę do lekarza.
Albo później idziesz do lekarza. A ona, całą wiedzę, którą ma, to jest wiedza, która została jej przekazana przez rodziców. Tylko, że jej rodzice bardzo szybko zmarli, więc nie wiem, jak wiesz, na ile ona
Oni mówią po angielsku?
No i to jest niesamowite właśnie, że Sachin po 2 latach w szkole, no mówisz tak, że się rozumiemy, wiesz, mówimy bardzo prostym językiem, ale on do mnie dzwoni, pyta się, co słychać, odpowiada, że byli na zajęciach, byli pierwszy raz w parku, byli w lesie, byli w muzeum, oni nigdy wcześniej nie wychodzili poza swój dom, swoje, wiesz, osiedle, poza swoją ulicę. Jak pierwszy raz zebrałam do lasu, i to jest coś, co mi się nie mieści w głowie, co mnie właśnie najbardziej, to jest jakby największy mój sukces, tak naprawdę możliwość bycia z nimi i zrozumienia, jak wiele my mamy w obecnym życiu, a czego nie byłam w stanie wcześniej zrozumieć.
I wyobrazić sobie, że to jeszcze nie są najgorsze warunki, w jakich ludzie żyją, nie? To oni mają jeszcze jakieś slumsy, nie? Jakieś totalne szałasy, bo mieszkanie w dżungli. No. Z jakąś taką glinianą płytką w wardze.
Wiesz, to wszystko, my myślę, że na to patrzymy zawsze opiniując, czy z swojego punktu widzenia. A przede wszystkim, tak jak ja na przykład zmieniamy miejsce zamieszkania i przenosimy się do innego kraju, to zawsze staram się myśleć w ten sposób, żeby w pierwszej kolejności po prostu obserwować i nie oceniać. Nie możesz pewnych rzeczy, czy zachowań, czy właśnie kultury innej, czy religii innej, oceniać swojego punktu widzenia, ze swoich wartości, z których wyrosłeś. Świat nie jest jednolity. Mhm. My nie jesteśmy tacy sami, tak jak piękne hasła mówią. Nie. Jakby ja uważam, że jesteśmy zupełnie różni i inni, nawet ty czy ja. I to jest właśnie piękne w nas.
Możemy
że się
uczyć
różnimy.
Od siebie.
I że mamy inne wartości, że mamy inne spostrzeganie na świat, wiesz, inne rzeczy lubimy, inaczej myślimy. Ważne jest tylko to, żeby jakby dać. Ty nie musisz się ze wszystkim zgadzać i nie musisz tego zrozumieć, w sensie, wiesz, wystarczy, że wiesz i akceptujesz i tyle. A tym bardziej, jeżeli decydujesz się na mieszkanie w innym kraju, to ty jesteś tam gościem. Więc jeżeli tobie coś nie odpowiada w tym miejscu, no to może warto zmienić to miejsce, tak? To nie możesz wymagać od tego, że nagle cały świat dostosuje się do tego, w jaki sposób ty chciałbyś mieszkać, no. Mhm. To ty przyjmujesz te warunki, do którego się zmieniasz, przemieszczasz.
Tak, no inne podejście mają trochę taki zachodni świat, który potrafi wjechać do jakiegoś państwa i powiedzieć, wy musicie żyć według naszych warunków i według naszych zasad i tutaj powinna być demokracja, więc teraz my was zmusimy do tego naszą wojskowością. Więc to jest trochę inne podejście, ale z drugiej strony też zrozumiałe, no bo jeśli widzi się jakieś straszne rzeczy dziejące się w tych państwach, co jest akceptowalne wewnątrz tego państwa, ale z naszej perspektywy jest jakimś okrucieństwem kompletnym, to ciężko też nie zrozumieć tej drugiej strony, która próbuje coś z tym zrobić i zahamować takie zachowania. Wracając do Wietnamu, podejmujesz decyzję, że Mount Everest.
Mm-hmm. Tak, jakby po już takim czasie odpoczynku i akceptacji, zrozumienia tego, co się stało, że nie udało się wejść, bo ty też trochę musisz przegrać z sobą, że jednak nie udało się. Jakby to zupełnie nie zależy od ciebie, nie jest twoją winą, ale to jakby... Myślę, że każdy, kto wchodzi w górach...
Jest to taka forma porażki?
Nie porażki, ale czegoś czujesz, że czegoś nie udało się zamknąć, skompletować, wiesz. No i zaczęłam się zastanawiać po prostu nad kolejnym krokiem, rozmawiając z moim mężem i o tym, co dalej mogłabym zrobić. I stwierdziłam, że jeżeli mam o czymś myśleć dalej, jeżeli mam podjąć jakiekolwiek... jeszcze kolejne kroki na jakiś 8-tysięcznik, to jest moment, w którym powinnam to zrobić tak naprawdę. Jakbym, mając możliwość, mając jeszcze znajomych tam, całe środowisko, wiedząc też, jakie ewentualnie są plany na kolejne lata w Himalajach, że może się trochę cały Himalaj zmienić, czy zwiększyć kwoty permitów, to zdecydowałam, że chcę spróbować po prostu i też jakby budując cały czas swoje konto na Instagramie i próbując znaleźć po prostu jakieś wsparcie na sfinansowanie czy dofinansowanie jakby tego wyjazdu.
Ekspedycji.
Tak, podjęłam, jakby cały czas to było tak, że próbowałam znaleźć wsparcie, cały czas trenowałam, a decyzja o tym, jakby, że, no, że idę, zapisuję się na ekspedycję, tam padła w marcu, ale jakby miałam taką możliwość, że nie musiałam wcześniej tego rezerwować, jakby, że mogłam podjąć tę decyzję w ostatniej chwili.
Instagram bardzo pomaga w organizowaniu sobie sponsorów na takie wyjście?
I tak, i nie. Mhm. To znaczy, nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że sponsoring to jest zupełnie coś innego i że ten sponsoring, który jest u nas, może w kraju, nie wiem, czy to jest prawda, to jest takie moje odczucie, dotyczy sportowców z kadry narodowej. Mhm. I ja otrzymałam wsparcie. A w tym momencie tak naprawdę to udaje mi się łatwiej znaleźć współpracę w momencie, kiedy mówię po prostu o swoich social mediach i zasięgach, a nawet nie o osiągnięciach, które za tym stoją. Czyli de facto o, na przykład o reklamie na moim koncie. Mhm. Myślę, że jest bardzo ciężko znaleźć sponsora, czyli taką osobę, która, znaczy taką firmę, która jest i nie wiem, daje dużo większy wkład na taką ekspedycję. Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę w liczbach. Mogę to tylko powiedzieć ze swojego punktu, że jest to w zasadzie niemożliwe. Ja bardzo się cieszę z tego wsparcia, które miałam z ambasadorstwa, z jednej z firm outdoorowych i to miało dla mnie ogromne znaczenie, bo też mi dawało takie poczucie przede wszystkim, że okej, to co sobie wymyśliłam, to co sobie, wiesz, zaplanowałam, jest kilka firm, które widzą, że warto, że chcą mnie wesprzeć w tym, niezależnie od tego, jaki to był wkład, to fajnie było mieć po prostu kogoś, kto był razem ze mną.
Razem z tobą angażował się w to i wierzył w ten cel. I mogliście nad tym razem pracować. Tak. To jest dużo fajniejsze.
I na pewno te współprace, które właśnie były podczas Everestu, no ja sobie bardzo cenię. No tak jak mówię, no jakby finansowanie tego było...
To są ogromne pieniądze, nie?
To są duże pieniądze, tak.
Na sam ten sprzęt jest bardzo drogi, nawet te śpiwory z tego, co widziałem, są drogie.
Tak, ale jakby ja miałam taką sytuację, że ten sprzęt nabierałam tak z ekspedycji na ekspedycję, więc to się dosyć mocno rozłożyło. Dużo górskich rzeczy miałam jakby nawet już mieszkając w Zakopcu, więc tam jest... No kilka rzeczy, które musiałam dokupić, ale w pierwszej kolejności miałam na przykład duże wsparcie od tej firmy ekspedycyjnej, z którą szłam na wyprawę, więc tak. No a jeżeli chodzi o Everest, no to myślę, że to jest taki projekt życia po prostu. Decydujesz się na to, na co chcesz wydać swoje na przykład oszczędności, tak? I w zależności od tego, w jakim jesteś etapie życia, no albo... albo chcesz, nie wiem, kupić mieszkanie, zrobić remont, może jesteś na etapie studiów i musisz, wiesz, kontynuować naukę i zrobić dodatkowe kursy. Może masz dzieci, musisz je wysłać do szkoły, może chcesz kupić nowy samochód. Każdy z nas decyduje na to, na co wydaje pieniądze i co jest dla niego wartością w życiu. Mhm. Ja nie żałuję na pewno tego. To jest coś, co zostanie ze mną na całe życie, które bardzo mnie doświadczyło i zmieniło. I no jest wyjątkowe. I jakby jeszcze myśląc, uważam, że moje wejście na Everest było niesamowite, bo w sezonie, w którym był najbardziej oblegany i było najwięcej ludzi, było najwięcej przyznanych permitów podczas tego 2023, ja od base campu wchodziłam w zasadzie w pustych Himalajach. Wchodziliśmy w takim oknie pogodowym, po pierwszym oknie, pomiędzy kolejnym i w zasadzie całą drogę na szczyt ja nie widziałam ludzi. Było kilka na przysku, bo jak przechodziliśmy, to może kilka osób, kilku szerpów znosiło jakieś rzeczy z kampu drugiego. Na szczyt, jak wychodziłam z kampu czwartego, to przede mną były 3 osoby. Za mną weszły 2 osoby z grupy, z przewodnikami, czyli 4 osoby. 9 czy 10 osób było tego dnia na szczycie.
Czyli to jest dla twojej perspektywy dobrze, czy jest to w pewnym sensie zagrożenie, bo gdyby coś się wydarzyło, to nie będzie ludzi, które mogą pomóc?
Ja raczej nie liczę na nikogo w górach. Nie powinieneś obstawiać i liczyć na to, że ktoś ci pomoże w górach, czy nie. jakby, bo warunki tam, niezależnie od tego, czy idziesz nawet z przewodnikiem, czy jest ktoś z sobą, czy nie, on może być tak samo w złym stanie i po prostu nie móc ci pomóc. Więc ja to, że wchodziłam w takich warunkach, uważam za coś zupełnie niesamowitego, nawet sobie nie wiesz, nie mieści mi się to w głowie, że miałam taką możliwość bycia tam w górach, zupełnie jakby tylko z górami, a nie z ludźmi dookoła ciebie.
Jeśli nagrywasz sobie coś albo robisz jakieś materiały, zdjęcia, to masz gdzieś GoPro przyczepione przez cały czas? Czy musisz wyciągać i robić zdjęcia? Jak to wygląda?
Nie, ja miałam z sobą telefon i większość rzeczy tak naprawdę nagrywam z telefonu.
Ale telefonem nagrywać w tych grubych rękawiczkach na górze to już i po drugie...
Nie, musisz ściągnąć grubą rękawiczkę, masz ewentualnie takie cienkie base layer.
A jak telefon sobie radzi w takich temperaturach?
Musisz cały czas go przytrzymywać jakby w środku, w kombinezonie i trzymać wewnętrznej kieszeni blisko swojego ciała, żeby ogrzewać go od swojego ciała. Inaczej bateria po prostu padnie, więc tak naprawdę ja mam stosunkowo można powiedzieć i dużo i mało, bo niektórzy tam mają tylko na przykład zdjęcie ze szczytu. Ja mam trochę więcej materiału, aczkolwiek...
Tam by się nie dało wchodzić z GoPro, bo to GoPro by wysiadło, nie?
Tak, nawet na 6000 metrów, jak włączysz i nie wyłączysz kamery, to działa może z 20 minut, 30, w zależności od temperatury. Ja akurat używam innej kamerki, która uważam, że jest lepsza, bo nagrywasz 10 czy 15 sekund.
Jak chcesz mówić jakieś marki, to mów śmiało.
To jest zupełnie nie jest związane z reklamą, ale przerzuciłam się na Insta360, bo nagrywa ci tak naprawdę widok wokół ciebie, więc możesz nagrać 15 sekund, a masz w zasadzie ujęcie, zdjęcie albo kilka sekund, albo kilkanaście sekund z każdej perspektywy.
I później jak zgrywasz to na komputer, to możesz się przesuwać w różne
strony.
Tak,
nie musisz to zgrywać, masz to na telefonie, aplikacja jest mega łatwa, więc, ale też bardzo jakby liczyłam i kamerkę wyciągnęłam tylko i wyłącznie chyba na szczycie. To też jest tak, że każde zatrzymanie się, czy wyjęcie czegoś, czy nawet wysmarkanie nosa zajmuje ci, nie wiem, 10-15 minut, tak? Zanim się ustawisz w dobrej pozycji.
10-15 minut?
No myślę, że tak, oczywiście. Bo to jest... To są... Poczekaj, jak ci to wytłumaczyć? 100 metrów wzniesienia możesz wchodzić przez godzinę. 100 metrów do góry. Przez ponad godzinę. Więc poruszasz się bardzo wolnym tempem. Znaczy, jeżeli mówimy o takim średnim, przeciętniaku, tak? Nie o jakimś sportowcu, bo na pewno można to zrobić dużo szybciej i te różnice mogą, w czasie podejścia mogą być duże, w zależności po prostu od twoich możliwości fizycznych.
Czyli robisz jeden krok i to cię na tyle męczy, że musisz sobie odpocząć, wyrównać oddech, poczekać i robisz kolejny krok?
Często jest tak, że różne osoby mają różne sposób jakby podejścia. Są na przykład takie, które lubią podejść szybko, nie wiem, z 20 kroków i odpoczywać. Są osoby, które lubią iść powoli, ale ciągle. Ja mam tak, że jak zaczynam gdzieś tam im wyżej, tym jest coraz ciężej, więc na przykład zaczynam, idę sobie 50 kroków, staję na 2-3 oddechy, idę znowu, tak? Ale im wyżej, tym to 50 kroków kończy się na 3. To jest do tego stopnia, że po prostu idziesz i po 3 krokach łapiesz kolejny oddech, więc jeżeli jesteś ubrany w cały kombinezon, kask, wiesz, kaptur jeden, drugi, maska, wiesz, zasłonięty tu maska, taki buff i chcesz wysiąkać nos, to nie jest tak, że po prostu sobie wyciągasz chusteczkę. No musisz stanąć przede wszystkim w takim miejscu, które jest bezpieczne i dla ciebie, i dla osoby, która jest przed tobą albo za tobą.
A żeby dojść do tego miejsca, to musisz zrobić te kroki, które są takie ciężkie?
Tak, tak. Ustawić się w dobrym miejscu, zakotwiczyć się w śniegu, w sensie, wiesz, z rakami, być podpięty i ściągnąć rękawiczki, drugie, trzecie, dobrać się w ogóle do kieszonki, wiesz. Ja miałam, już na tej wyprawie miałam mniej więcej systemy pewne opatentowane. Na przykład miałam takie kieszenie zewnętrzne, które były tylko i wyłącznie na gumkę. I tam miałam kilka krówek z sobą, naszych polskich, które miałam przygotowane już na wpół rozpakowane. Także wiesz, że jak coś to ja tylko wyciągałam, nawet nie musiałam, wiesz, odpakować, no bo jak otworzyć tą krówkę, tak?
To jest tymi głupimi rękawiczkami, tak, nie?
Więc ona już była nawet rozpakowana i tylko wkładałam ją, wiesz, na jeden gryz i się rozpuszczała przez kolejne 15 minut, tak? Jak szłam, więc miałam na przykład tak, że jak zaczęliśmy się spinać z kampu czwartego, zatrzymałam, bo miałam ogromny kator. Byłam przeziębiona, więc...
Musi być strasznie upierdliwe akurat tam, co?
Tak, no jakby...
Potrzebujesz oddychać?
Masz dodatkowe nawodnienie, bo tak naprawdę nie jesteś w stanie się zatrzymywać, gęsto wysiąkać nosa, więc tyle, ile byłam w stanie...
Reszta ci musi ściekać po prostu?
Tak, no to tak, ale w pewnym momencie masz tak, że po prostu wszystko ci się zapycha. Nie jesteś w stanie już po prostu oddychać, więc musiałam się zatrzymać, a już byłam sfrustrowana tym, tak, zdenerwowana, więc tam zdjęłam maskę i chciałam wyciągnąć sobie chusteczkę i wypadła mi rękawiczka. Sekunda nie ma. I teraz wiesz, jeżeli nie miałbyś zapasu, albo na przykład...
Czyli ona gdzieś poleciała?
Ona poleciała.
Fuck.
No wiesz, tam jest pion, podchodzisz, więc jak ona spada, to leci od razu, wiesz, w dół.
To powinna być zawsze przewiązana.
Tak, ale ja akurat nie miałam tych sznureczków. A myślałam, że mam, bo w innych miałam te sznureczki, wiesz.
Ale w takim zmęczeniu już człowiek zapomina,
tak,
nie?
Tak. No i gdybym nie miała zapasu, albo na przykład gdybym miała zapas, w sensie kolejne rękawiczki w plecaku, gdybyśmy się musieli zatrzymać, zdjąć plecak, wyciągnąć i tak dalej, mogłabym sobie odmrozić palce
właśnie
w przeciągu 5 czy 10 minut.
Właśnie, to jest coś, co też słuchałem podczas jednego z twoich podcastów, że palce po prostu odmarzały od razu, jak tylko ściągnęłaś rękawiczkę.
Znaczy wiesz, no czujesz po prostu, że zaczyna być tak zimno. Myślę, że w Polsce też, wiesz, też mamy takie na przykład noce czy dni, gdzie jest minus 20, minus 25 stopni, tak? I możesz to poczuć rzeczywiście, takie wiesz, odmrożenie.
Ale nie ma tylko tego wiatru.
I przede wszystkim jesteś na poziomie, nie wiem, zera i twój organizm jest dotleniony. A tam, im jesteśmy wyżej, tym i w powietrzu jest mniej tlenu i twój organizm jest wykończony, więc ten proces odmrożenia sobie kończyn zachodzi dużo szybciej niż tutaj w warunkach na poziomie zera. Więc...
Monika, jak była u mnie ostatnio, powiedziała, że ratowali gościa, który finalnie skończył bez tych palców i bez nosa. Odcięli mu nos, bo mu też nos odmarł. To jest naprawdę niebezpieczne z tym odmrożeniem. Tak, jakby ktoś mi powiedział, to tak bym sobie myślał, no dobra, odmrożę sobie palce, będą po prostu zimne, wrócę, ogrzeję i coś tam.
Jakoś
on je po prostu odcina. Masakra.
Znaczy wiesz, jest kilka jakby poziomów odmrożeń. Są odmrożenia, po których po pewnym czasie możesz dojść z powrotem, nie wiem, do tkanek, które są powiedzmy różowe. Możesz nie mieć czucia na przykład, więc są te skale odmrożenia, ale no, to jest tak, że kilka sekund tak naprawdę, albo kilka minut może decydować o tym, czy będziesz miał palce, czy nie, więc musisz rozumieć swoje ciało i musisz wiedzieć i odczytywać te znaki, które ci daje. Ja na przykład zaczęłam iść, wyszliśmy z kampu czwartego i czułam, że jeden but jest za mocno zaciśnięty. I cały czas, ja w ogóle cały czas ruszałam palcami u stóp, tak? Te buty mamy zawsze za duże, żeby było jeszcze miejsce na skarpetki, na to właśnie, żeby stopa mogła na puchnie oczywiście po takim czasie, żeby miała miejsce, wiesz, na poruszenie się. I w pewnym momencie mówię, nie, słuchajcie, muszę się zatrzymać. Mówię, nie ma, musimy stanąć, bo ja muszę sobie poluzować te buty, bo czułam, że idę i że ruszam palcami i jedna stopa jest okej, a druga stopa jest zimna.
Zdrętwiała.
Tak, tak. No i na szczęście, wiesz, udało się w tych butach, które miałam, jest bardzo łatwy system poluzowania, więc to dosłownie zajęło kilka sekund. A już po kilku krokach poczułam, że stopa zaczyna, wiesz, dochodzi krew i zaczęła normalnie funkcjonować. A z rękawiczkami było tak, że zgubiłam tę rękawiczkę i kolejną parę, które miałam przygotowaną, które miałam od razu na sobie, w nogach, jakby w udach. Bo kombinezon, który masz, on ma rozpięcie z boku, więc rękawiczki miałam już nawet ogrzane, bo były, wiesz, były przy moim ciele, więc wyjęłam rękawiczki i poszliśmy. Gdybym, jakby drugą parę rękawiczek musisz mieć, powiedzmy, no nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, nie być przygotowanym, ale myślę, że na przykład gdybym miała je w plecaku,
to by był problem.
To bym mogła na przykład sobie odmrozić palce.
Jak się przechodzi na tych drabinkach, które wy sobie ustawiacie w różnych miejscach, jak są takie szczeliny pomiędzy jakimś lodowcem?
Po pierwsze nie my. Nie my, to znaczy nie ja, tylko na każdej wyprawie w Himalajach jest zawsze przed sezonem ustalane, która z firm ekspedycyjnych robi oręczowanie na danej górze, albo nawet na danych odcinkach.
Mhm.
To jest dla firm ekspedycyjnych tych nepalskich, no jest duży prestiż też, więc zawsze to jest, nie wiem w jaki sposób oni się tam dogadują, ale jest tak, że to szerpowie ustawiają na górze poręczowanie i całe zabezpieczenie i przejście.
Czyli to jest cały czas to samo przez cały sezon?
No nie, bo przez cały sezon lodowiec stopnieje, więc codziennie trasa może być zupełnie inna.
Czyli oni cały czas muszą to od nowa układać.
Czyli jeżeli mówimy na przykład o Khumbu Icefall, czyli pod Everestem, jest ogromny lodowiec, na którym oporęczowanie jest ustawiane przez grupę szerpów, Ice Doctor, i oni codziennie przechodzą jakby tą trasę i sprawdzają, czy nie trzeba jakby zmienić oporęczowań albo zmienić trasy i przejścia.
Bo to są aż takie szybkie ruchy.
Tak. To jest tak, że na przykład idziemy na rotację, jednego dnia przechodzisz, a później za dwa dni okazuje się, że trasa już jest inna zupełnie. I im później, bliżej maja, tym bardziej jakby ten lodowiec stopnieje, robi się ciepło i po prostu tam w dolnych częściach spływają małe rzeczki, strumienie. Tyle wody spływa z lodowca.
Wracając do tych drabinek, bo to nad czym się zastanawiałem, jak się idzie po tych drabinkach, w tych ogromnych rakach, to one są, z jakiego one są? To są aluminiowe drabinki, z czego one są zrobione?
Tak.
To musi być bardzo niebezpieczne przechodzić w takich butach po takiej drabince.
Myślę, że tak, na pewno. Ja mam akurat tak, znaczy ja lubię ekspozycję, więc ja się dobrze czuję, jakby nie mam jakbyś lęków wysokościowych, nie mam lęków przestrzeni. To jest miejsce, w którym ja się po prostu czuję dobrze.
Ja bym się nie tego bał, ja bym się bał, że te raki na tym aluminium, one się będą ślizgały po prostu.
Nie, one się zacinają, one się wcinają, także nie możesz zrobić na przykład kolejnego kroku.
Okej. Okay,
to tak jest, bo idąc, masz szczebelki, więc w zależności od rozmiaru butów i w zależności od rozstawu raków, musisz zaplanować, czy stawiasz jedną nogę na dwa szczebelki, wtedy masz trochę większą stabilizację, ale może ci się na przykład ten rak trochę zakotwiczyć w tą drabinkę, albo stajesz po środku jednego szczebelka, wtedy masz dużą, nie masz stabilizacji, musisz przechodzić bardzo balansem. No i drabinki są jeżeli mamy dużą szczelinę, to są czasami połączone, dwie albo trzy, więc one się czasami bujają, nie są jakby mocno przymocowane do brzegów tej szczeliny, one są najczęściej osadzone na lodzie i przymocowane z boku. I masz dodatkowo liny, którymi utrzymujesz ewentualnie balans, no ale nie podpierasz się. To idziesz tak jako takie wsparcie.
Jak na takich wiszących mostach linowych.
Tak, no.
To jest, brzmi jak bardzo nieprzyjemna rzecz.
Ja to lubię.
Są ludzie, którzy przechodzą na czworaka, czy nie można przejść na czworaka?
Tak, ale ja nie znam tego systemu, nie wyobrażam sobie tak, żeby w taki sposób przechodzić, ale są.
Jak, nad jaką najgłębszą szczeliną przechodziłaś?
Wiesz co, nie wiem ile one mogą mieć, ale no,
to jest taka przepaść,
tak,
rzeczywiście, że jak tam wpadniesz...
50 metrów albo więcej.
Ciekawe. I z tego co słyszałem, to ludzi paraliżuje to, że po prostu zatrzymują się przed tą drabinką.
No jest tak. I to jest właśnie...
Nic dziwnego, to jest... To brzmi,
no widzisz,
jakby to
no
było...
wydaje mi się, że... Myślę, że jeżeli idziesz na Everest i... to powinieneś wiedzieć, czy masz z tym problem, czy nie. Czy jakby boisz się tej ekspedycji, czy nie. Albo potrafić móc kontrolować już to po prostu.
A to nie jest tak, że człowiek nigdy nie wie, dopóki pierwszy raz nie stanie.
Dlatego powinieneś zrobić to doświadczenie w innym miejscu na przykład i wiedzieć, czy boisz się, czy nie. I czy potrafisz, czy nie. Czy sprawia ci to trudność, czy nie. No bo jeżeli ty nagle ktoś blokuje przejście, a tam nie ma dwóch tras, tam idziesz jedną, wchodzisz tą samą trasą do góry i w dół. Jeżeli ktoś nagle ma atak paniki i nie jest w stanie przejść, to blokuje i tak się tworzą kolejki, które mogą doprowadzić do tego, że ktoś sobie coś odmrozi, bo będzie czekał pół godziny w jednym miejscu.
I rzeczywiście można czekać pół godziny? Nie tak. Jest tak, że ta osoba jest odsuwana na bok i trzeba i przechodzą inni?
No, może tak być, ale de facto, wiesz, no ta osoba też chce przejść, więc ona jakby, tak się tworzą właśnie kolejki na kumbu, no bo są odcinki, które są trudniejsze, które, wiesz, musisz je przejść będąc sam na jednej linii na przykład, więc wystarczy, że nawet idziesz ze swoją grupą, która ma 10 osób, liczy, a każdej osobie zajmie, nie wiem, 5 minut wejście na lodowiec na przykład po linii, no to już stoisz 15 minut pod ścianą. Więc te kolejki, które widzimy na zdjęciach, one wyglądają spektakularnie, ale one czasami mogą być spowodowane jakby osobami w twojej grupie.
Mhm.
Są i na przykład te kolejki, które się zaczynają, które są w kampie od kampu trzeciego czy kampu czwartego, no musimy zrozumieć, że okno pogodowe jest bardzo krótkie, więc no każdy, kto przyjeżdża na tą ekspedycję, chce de facto wejść. I nie ma innych dróg. Znaczy, jeżeli kogoś stać na to, żeby wyznaczyć nową drogę, to idzie, próbuje. No jest bardzo małych osób na świecie tak naprawdę, które tego próbowały.
Mhm.
No jeżeli o danej godzinie danego dnia wychodzi nagle z kampu 20-30 osób, no to będzie ten sznureczek ludzi. Wiesz, każdy idzie w swoim tempie, wolno, krok za krokiem, ale często jest tak, że ta kolejka, którą widzisz na zdjęciu, ona się przemieszcza. I on, wiesz, idziesz powoli, ale ona jest cały czas w ruchu.
Mhm.
To jest tak, że na pewno jest problem, jeżeli ktoś bardzo zwalnia, wiesz, i opóźnia, bo wyprzedzić taką osobę, no to musisz mieć bardzo duże siły, żeby nagle na 7000, wiesz, zdobyć się na to, żeby wyprzedzić ją, co już tracisz. Musisz naprawdę mieć dosyć dużo energii w sobie zgromadzić, żeby ją, ominąć, a później jeszcze, żeby utrzymać szybsze tempo niż ona idzie, żeby znowu tej osoby nie zwolnić. Więc często jest tak, że po prostu te osoby idzie się w takiej kolejce, ale ta kolejka się cały czas przesuwa do przodu. Myślę, że w punktach wiesz, takich technicznych czy bardziej niebezpiecznych, no to zawsze będą się pojawiały takie problemy. Po prostu nie ma za bardzo jak tego uniknąć. No, albo decydujesz się na tym, że idziesz i skorzystasz z drugiego okna pogodowego, tak? Albo właśnie no, drugiego, trzeciego, tylko że nigdy nie wiesz, czy ono będzie, bo ta pogoda jest zupełnie nieprzewidywalna. W tym sezonie tak naprawdę wszystkie prognozy pogody się nie sprawdzały, jakby albo się obsuwały. One nie były takie, jakie powinny, znaczy pogoda nie była taka, jak prognozy wskazywały. Więc nigdy nie masz tej pewności, czy ci się uda wejść w kolejnym terminie, czy nie. Albo czy w pierwszym, no jeżeli próbujesz w pierwszym podejść, no to jest szansa, że jeszcze będziesz mógł raz na przykład podejść.
W większości osób się udaje, czy się nie udaje wejść w pierwszym terminie ze względu na pogodę? Są jakieś statystyki tego? Czy, nie, nie, czy jest tak, że spotykasz ludzi mówisz, i oni z reguły mówią, no ja już czwarty raz próbuję wejść?
Nie. Wydaje mi się, że większość osób wchodzi. Ten sezon 2023 był bardzo ciężkim sezonem i rzeczywiście chyba 17 albo 19 osób zginęło bądź zaginęło, czyli to jest najwyższa średnia ze wszystkich lat, bo było bardzo zimno. No i zawsze jakby ktoś odpada i odpadają osoby na ekspedycję, ale bardzo często odpadają osoby już w basecampie. To wcale nie musi być tam, wiesz, ostatni moment, bo to, czy będziemy mieć problem z aklimatyzacją, czy nie, wcale nie dotyczy tego, czy my jesteśmy fit, czy nie.
Jakby... Właśnie to było dla mnie ciekawe, że ostatnio słuchałem, że to nie jest tak, że jak ktoś jest świetnym sportowcem, to się będzie lepiej aklimatyzował. Po prostu nie. To jest takie randomowe, że jedni się lepiej aklimatyzują, a inni nie.
Teraz na tej wyprawie była taka para, która biegała ultramaratony. I dziewczyna no, nie była w stanie. Oni zrezygnowali po kilku, próbowała chyba wytrzymać w base campie, tam kilka dni miała ogromne bóle głowy, nie mogła oddychać, nie mogła się w ogóle dostosować do tej wysokości i no zrezygnowali. Zawsze, w zasadzie, zawsze na każdej mojej ekspedycji ktoś odpada po dojściu do Basecampu na przykład. Trzeba też pamiętać, że ty musisz rozłożyć swoje siły. To nawet nie jest maraton, to nawet nie jest ultramaraton, czy triathlon, czy Ironman. To trwa 50 dni. I ty musisz o tym myśleć, że jeżeli jednego dnia się przeforsujesz i później mieszkając na wysokości 4 czy 5 tysięcy metrów, nie jesteś w stanie się tak zregenerować jak na poziomie morza, tak na zero. Więc nie możesz doprowadzić też do takiej sytuacji, że ty się przeforsujesz.
Czyli taki mindset ultramaratonowy, że dam radę, że jest mi mega ciężko, ale dojdę i tam będę się odpoczywał, nie jest dobry, bo to no cię nie. może właśnie wykończyć.
Nie, no zdecydowanie nie. To nie jest tak, że wchodzisz na szczyt i kończy się ekspedycja.
50
Musisz
dni.
Jeszcze zejść w dół. I to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczny odcinek i chyba najwięcej wypadków podobno dochodzi właśnie od momentu zejścia ze szczytu do base campu.
Mhm.
Bo wtedy prawdopodobnie jakby w nas zachodzą te zmiany, wiesz, samego myślenia i procesu myślenia, że okej, to jest to, weszliśmy na szczyt.
Ludzie się relaksują.
Dokładnie. A zejście w dół jest ogromnym wydatkiem energetycznym. To nie jest tak, że jest łatwiejsze. Absolutnie. Jest bardzo duży strom. Musisz być cały czas, musisz się asekurować, cały czas mięśniami musisz, wiesz, wspomagać się, żeby przytrzymywać ciało przy zejściu. Więc to nie jest tak, że to jest... No jest na pewnie jest łatwiejsze od wejścia.
Myślę, że jest. Ludzie mówią, że jest cięższe.
No, ale biorąc pod uwagę to, że jesteś już po 10 godzinach od wejścia z kampu czwartego, a co może znaczyć, że prawdopodobnie jest 18 godzin już bez snu, czy 24 godziny bez snu, no to jesteś właśnie w tym najbardziej krytycznym momencie.
Jaki to jest wysiłek? Ja cały czas powolutku do mnie to dociera, jaki to jest ogromny wysiłek. 50 dni, te 24 godziny bez snu, później schodzenie z powrotem na takim zmęczeniu, przy takim zagrożeniu, bo to zagrożenie też cały czas musisz być na maksa skupiona. To nie jest tak, że możesz się wyluzować właśnie. Cały czas skupienie, bo nawet jak stracisz rękawiczkę, to może być dla ciebie moment, gdzie rzeczywiście stracisz palce. Więc hardkorowe warunki, naprawdę robi to na mnie duże wrażenie. Zrobiliśmy sobie małą przerwę. Wiesz co, jak oglądałem jeden podcast z tobą, to mówiłaś, że dojście do kampu drugiego było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy na Mount Everest.
Tak.
Z jakiego powodu? Bo to jest ta początkowa część.
I to jest najłatwiejszy odcinek. Zupełnie płaski, najłatwiejszy odcinek. Najbardziej bezpieczny. To jest drugi odcinek, czyli po przejściu z base campu do kampu pierwszego przechodzimy przez Kumbo Icefall, czyli przez lodowiec. To jest tak, wygląda jak ogromny lodowy plac zabaw. Jakbyś rozsypał Lego i powiększyło milion razy i te wszystkie klocki były po prostu wielkimi strukturami lodu. Wygląda to no niesamowicie, bo ten lód jest niebieski i przebija się światło przez niego i widać taką głębię. Czasami jest takie po prostu bryła lodu, która jest wielkości budynku albo dwóch budynków. I później już przechodząc ten Kumbo Icefall, dochodzisz do takiego płaskiego odcinka, który jest doliną ciszy. I jest przepięknym miejscem. Ja mówię, że dla mnie to jest takie serce po prostu Himalajów, bo tak masz po lewej stronie masz Everest, na wprost masz Lhotse, czwarty ośmiotysięcznik i Nubse. Więc jesteś otoczony po prostu w górach w takiej podkowie. I to jest odcinek, który jest 6100 na 6400. I po prostu podchodzisz delikatnie, zupełnie płaskim trawersem do kampu drugiego. I ja nie lubię takich odcinków, bo to są monotonne odcinki, za dużo się w nich nie dzieje i po prostu jest taka walka z sobą, każdy dodatkowy krok. Czasami może ci się iść łatwiej, a czasami ciężej. Dodatkowo ten odcinek jest o tyle ciężki, że jeżeli nie przejdziesz go tam do godziny, nie wiem, 10 czy 11, to tam jest ukrop, tam jest po prostu jak patelnia, tam jest tak gorąco, że możesz iść zupełnie w takim, wiesz, base layerze i musisz bardzo pilnować oczu, żeby żeby nie dostać ślepoty, bo bardzo mocno operuje świat, operuje słońce.
Aż tak mocno?
Tak, to już jakby już tak naprawdę, no tam, nie wiem, od 3400 ja chodzę cały czas w okularach, niezależnie nawet jeżeli już, nawet jeżeli jest zachmurzone niebo, to raczej zawsze mam z sobą okulary, bo one dodatkowo też chronią przed wiatrem. Mhm. No i ten odcinek to był moment podczas wejścia takiego na szczyt. I był o tyle ciężki, że ja w Base Campie byłam przeziębiona, więc trochę się stresowałam i no sobie nie powiedzieć, to mnie osłabiło. Na szczęście nie przyjmowałam żadnych antybiotyków, to się skończyło tam na jakiś, nie wiem, aspirynie, tak? Ale jak zaczęliśmy podchodzić, jak ruszyliśmy z Base Campu, to czułam, że jestem mega osłabiona, naprawdę. I szliśmy, i właśnie to był taki moment, o którym się opowiadałam, że zaczęliśmy mocno, grupa zaczęła cisnąć do przodu, ja zaczęłam z nimi iść, a później mówię tak, nie, no nie dam rady i zostałam tak po środku. Do mnie doszedł jeden kolega z grupy i szliśmy my we dwójkę i był z nami jeden z przewodników. Bo jakby podczas rotacji czy podczas wejść do kampu drugiego nie jest tak, że idziemy jeden na jeden, tylko idziemy w grupach, że tam nie wiem, na cztery czy nawet na pięć osób jest jeden z przewodników, z szerpów, różnie, w zależności od tego też, jak się grupa ułoży. I więc czułam, że jest mi po prostu ciężko, że jestem osłabiona, że nie idę tak samo, jak podczas pierwszej rotacji było mi trudniej niż podczas pierwszego wejścia, a powinno być na odwrót, bo twoje ciało się już dostosowuje do tej wysokości, byłeś na niej, więc teoretycznie się zaaklimatyzowałeś, no ale niestety to przeziębienie ma ogromny wpływ na organizm. I no ale tam szliśmy sobie swoim tempem i już po wschodzie słońca mieliśmy taką sytuację, że szliśmy w trójkę i nagle oberwał się kawał lodu. Słyszymy ogromny trzask i grzmot i po prostu to był moment taki, że nie wiesz, gdzie to jest. Nie wiesz, czy to jest nad tobą, czy to jest obok ciebie. Ja w ostatniej sekundzie zobaczyłam, że to jest blok skalny, który jest po lewej stronie i tam jest tak, że my jesteśmy trochę odseparowani od tego, więc jeżeli on spadnie i pociągnie kolejne, to my byliśmy już jakby na równi tego miejsca, w którym to się oberwało, więc nie powinno to
wpłynąć na waszą sytuację.
Tak. Więc do nas dotarł ogromny kurz śniegu, taka burza śnieżna, ale nie byliśmy na linii opadu bloku śnieżnego i później tej burzy. No ale miało to wpływ później na kolejne przejście, bo my jak się otrzepaliśmy, sprawdziliśmy, wszyscy są, wiesz, i tak dalej, to było już hasło, no to teraz ciśniemy do przodu, nie zatrzymujemy się, nie ma czasu na to, a byliśmy gdzieś, nie wiem, może w połowie drogi do kampu pierwszego. Więc to był ogromny, ogromny wydatek energetyczny dla mnie. Ja się odwodniłam na pewno, bo nie miałam czasu na to, wiesz, żeby pić nic. Myślałam, że jak dojdziemy do kampu pierwszego, widzisz, i to jest to, o czym mówię właśnie, nigdy nie możesz liczyć na coś, ani nie może ci się wydawać, że coś jest. Doszliśmy do kampu pierwszego, tam był już tylko i wyłącznie jeden namiot. Jeden namiot taki a la kuchenny i dwa małe namioty. Przede mną była cała ta pierwsza grupa, część ludzi i tam było sporo osób. I jak doszliśmy, to się okazało, że się palniki kończą i nie ma już za dużo ognia, żeby zagotować wody. Moja woda z termosu była już zimna, a ja miałam tak przesuszone gardło i tak zimne, że nie byłam w stanie pić tej zimnej wody. Więc poprosiłam ich tylko, żeby podgrzali tą wodę, którą mam. Nawet w tym, wiesz, wlali do tego garnka, który jest już ciepły, żeby trochę ją ocieplić. Niestety w tym czasie, wiesz, wylało się trochę tej wody, którą miałam, więc de facto wypiłam tam, nie wiem, może ze 200 ml. a wejście do kampu pierwszego zajmuje nawet około 10-11 godzin. To jest bardzo ciężki, długi odcinek. I ja byłam strasznie odwodniona. I my zaczęliśmy iść z tego kampu pierwszego do kampu drugiego. Było już słońce, było już gorąco. Ja nie miałam wody. Jesteś po 10 godzinach wspinaczki. To jest tak, że ja nie jestem w stanie spać przed wyjściem z base campu, bo to najczęściej wychodzimy w nocy po to, żeby iść w warunkach największego jakby mrozu, żeby lód, czyli ten lodowiec, po którym idziemy, był jak najbardziej
zbity.
Tak, zbity i zmrożony, żeby wyeliminować jakby to zagrożenie lawinowe. Więc ja tej nocy nie spałam już.
Ze stresu?
Tak, no jakby to jest taki, tak podekscytowany jesteś, że no ja nie jestem w stanie jakby okiełznać swoich emocji i zasnąć tej nocy. Zawsze jest tak, że okej, idziemy spać o godzinie 18 i się budzisz na przykład o 12, możesz zjeść jakieś śniadanie i wychodzisz. No więc ja już miałam za sobą całą noc, no ale dalej jesteś w ruchu. Jest godzina 10 i ty masz jeszcze ze 4-5 godzin do kampu drugiego. I po prostu ten odcinek mi się tak dłużył. Ja tam naprawdę, mi tam łzy leciały. Jak Fata Morgana, rozumiesz? Ten kamp drugi się po prostu oddalał ode mnie. I jeszcze nic mi się nie zmieniało. Cały czas no przepiękne widoki, ale nic się nie działo. Bo jak idziesz po jakimś wymagającym odcinku, czy nawet skalnym, to masz coś takiego, że możesz sobie budować, że okej, tam jest twój cel. Nie wiem, o 50 metrów wyżej. Dochodzisz, okej, masz kolejny. Dochodzisz, masz kolejny.
A to jak po autostradzie byś szło cały czas do przodu, cały czas tak
ja
samo?
Ja tak, wiesz co, ja tak, jeżeli trenuję, jeżeli coś robię, lubię sobie wyznaczać osiągalne cele. Krótsze. Jak mam przebiec godzinę, to myślę, dobra, 15 minut rozgrzewki. Na razie biegnę 15 minut rozgrzewki. Później jest jakiś interwał na przykład, okej, no to interwał robisz to 10-15, a później na koniec no dobra, no to i mam kolejne 20 minut na rozbieganie, to sobie na przykład czegoś posłucham, muzyki czy podcastu czy czegoś. I wtedy nie mam godziny czy 45 minut, tylko mam 3 razy po 15. A jak mam taki, jak wiem z założenia, jakbym pomyślała w basecampie, jak w ogóle wychodząc, że ja tam teraz będę 50 dni, to już ci się po prostu odechciewa. Więc zawsze mówię na każdej ekspedycji, czy tam do innych osób, że krok za krokiem, dzień za dniem, jakby nie myśl za daleko, nie martw się dzisiaj o to, co będzie za 5 czy 10 dni. Dzisiaj musisz przejść z tego miejsca do punktu drugiego, a później musisz odpocząć, masz spać. I koniec jakby. Bo jakby twoja regeneracja ma ogromny wpływ na to, a twoja regeneracja to jest sen i to jest też stres, który w tobie jest, bądź nie ma.
I regeneracja też wpływa na to, jak postrzegasz rzeczy. Bo teraz tak. Jeśli przejdziesz jeden bardzo ciężki odcinek, wracasz do któregoś z kampów i jesteś totalnie zmęczona, to myśleć o kolejnym odcinku jest bez sensu, tak. Bo na takim zmęczeniu będziesz postrzegała to jakoś...
Że nie dasz rady, w ogóle wydaje ci się to nieosiągalne. Nie, doszedłeś, jesteś wykończony, idziesz spać. Mhm. Budzisz się rano zupełnie już, wiesz, inny. Ale trzeba cały czas, myślę, bardzo ważne jest nauczenie się i budowanie w sobie takiej motywacji siebie w różnych i ciężkich warunkach.
Co masz na myśli, mówiąc to? Czyli dochodzisz do takiego etapu, gdzie już masz po prostu dosyć i nie masz kompletnie siły i musisz nauczyć się, jak przełamać siebie samego, żeby robić te kolejne kroki i zmotywować siebie, żeby dojść do tego kolejnego kampu?
Tak, albo powiedzmy, ten odcinek ja pamiętam, że ja już powiedziałam do naszego przewodnika, że mówię, słuchajcie, idźcie, bo ja idę tak powoli, że nie czekajcie na mnie, jest tak gorąco, że mi po prostu było ich szkoda. Oni nie chcieli mnie za bardzo, wiesz, zostawić. Ja mówię, nie no, idźcie do kampu i odpocznijcie, no, wiesz, po co mają iść razem ze mną. I ja po prostu szłam i byłam z tej niemocy, złości, rezygnacji, ciekły mi po prostu łzy. Wiesz, na szczęście nikt tego nie widzi, nie ma nikogo wokół ciebie, bo też mieliśmy tak, że cała ta dolina była zupełnie pusta. Ale, no i wiesz, i dochodzisz taki upierdzielony do kampu drugiego, sobie możesz pomyśleć, kurczę, ale jestem beznadziejna, tak? Jestem tak wykończona, nie mam na nic siły, jesteś sfrustrowana, jest ci źle, a nie będzie ci lepiej i łatwiej, bo jesteś teraz jeszcze wyżej, jest jeszcze zimniej tak naprawdę i czekacie noc w namiocie. No ale najlepiej jest po prostu to odciąć, zamknąć. Okej, dobra, mam już to jakby łatwiej. łatwiej jest dla mnie, mówię, okej, przeszłam. Nieważne. Teraz jakby jest moment na to, żeby zjeść, żeby odpocząć. Staram się zawsze znaleźć coś, wiesz, pozytywnego. Jest zachód słońca, wyjść. Coś, co mnie po prostu nacieszy. Ja bardzo mocno się stymuluję właśnie takimi efektami, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu przyrodą, zachodem słońcem, pięknym widokiem, muzyką, ale to bardziej w basecampie, no bo później już jakby trzeba tą baterię w telefonie pilnować, czy jakimś kolorem zawsze.
Jakimiś takimi bodźcami pozytywnymi
tak,
dla
tak.
ciebie.
Musisz się nauczyć odnajdywać rzeczy, które ciebie stymulują. Ja na przykład bardzo, no muzyka, to jest absolutnie także...
I idąc tam słuchasz muzyki?
No nie. Bo jesteśmy w górach, więc musimy słyszeć dookoła ciebie, co się dzieje właśnie, żeby słyszeć, że...
Więc tylko w kampie możesz sobie pozwolić.
Tak, tak. Tam powiedzmy na tym odcinku był taki etap, że włączyłam sobie muzykę jakby z telefonu na głośniczek. No nie głośno, nie tak, że ktoś tam słyszał, że nikogo nie było koło mnie, ale wtedy nawet ta muzyka nie działała i widziałam, że o, jak to nie działa, to jest źle ze mną.
Wracasz czasami do tego momentu myślami? Jak myślisz sobie, dałam sobie radę wtedy?
Tak, jakby w ogóle bardzo często wracam do wszystkich swoich wspomnień właśnie z różnych etapów.
Mhm. Jak siebie motywujesz, jeśli rzeczywiście jesteś w takim momencie, że już totalnie nie masz siły? Jest coś, co na ciebie działa poza tymi widokami? Czy mówisz coś do siebie? W jaki sposób się komunikujesz sama ze sobą?
Jak już jesteś na tym ostatnim takim etapie, że rzeczywiście podchodzisz, nie wiem, na 8000, to czasami jest tak, że ty za bardzo nawet nie masz siły na to, żeby się rozglądać. Poza tym wychodzisz z obozowiska i jest noc, idziesz w nocy i pierwsze 5-6 godzin wspinaczki jest totalnej nocy. I na przykład na lotce miałam przepiękny summit bush, to znaczy noc była podczas czerwonej pełni księżyca. Księżyc był po prostu okrągły jak pomarańcz i tego koloru. Śnieg błyszczał jak po prostu rozsypane diamenty Swarovskiego. Ja widziałam cały Everest po swojej lewej stronie. Ja widziałam grupę naszych znajomych, którzy podchodzili. Prawdopodobnie to oni. Widziałam małe punkciki, wiesz, lampy, które się wspinały. Widziałam każdy zarys, wiesz, góry. I to było niesamowite. Jakby. A na Everestie okazało się, że wyszliśmy z namiotu, że jest burza śnieżna i że ja widzę krok przed sobą. Nic poza tym. Jak się ta burza skończyła...
Czyli żadnych widoków do pooglądania.
Żadnych widoków. Jak się ta burza skończyła, to się okazało, że jest Nów. Także, że jest ten mały księżyc. Więc była tak ciemna noc, no było po prostu jakby ci ktoś jeszcze zaciemnił rzeczywistość. Nic nie było widać. Ze dwie małe, wiesz, gwiazdy na niebie. Więc ja się modliłam o wschód słońca. Szłam i po prostu... Fajny jest ten odcinek na Everestie od momentu, kiedy zaczynasz wspinaczkę do tak zwanego The Balcony. To jest takie siodło, które jest na 8430 metrów.
I gdzieś tam, z tego co słyszałem, chcieliście zawracać. Ten Amir, z którym byłaś, chciał zawracać.
Tak, to jest tak, że jest kamp czwarty, który jest na dużym wypłaszczeniu i w takim miejscu, gdzie w zasadzie nie ma śniegu, są kamienie. Później masz delikatne podejście w śniegu, bardzo, bardzo proste, delikatne zniesienie, płaskie po prostu podejście, które już jest zabezpieczone liną. I później podchodzisz już do ściany, do takiej wspinaczki. No i właśnie cała ta burza śnieżna i te bardzo takie no, niebezpieczne warunki. To były tak, że rzeczywiście zastanawiałam się, musiałam ocenić, czy dalej iść, czy nie i do którego momentu. Na szczęście okazało się tak, że w momencie, kiedy doszliśmy do tej półki, do tego odcinka skalnego, po prostu jak ręką odjął. Wiatr ucichł, przestało, nie było, wiesz, burzy, była po prostu ciemna noc. Więc zaczęliśmy się wspinać. No i tam jest taki odcinek, że podchodzisz do góry, to nie jest wspinaczka, jakby podchodzisz z asekuracją na dżumie, czyli na takim urządzeniu. I było tak, że widziałam jakąś półkę, do której byłam w stanie, wiesz, podejść. i tam było, nie wiem, no może pół metra, 50 centymetrów, wiesz, wypłaszczenia, że mogłeś jedną nogę po prostu postawić na płaskim i chwilę odpocząć i kolejna, i kolejna, i kolejna. I na przykład ten etap dla mnie, mimo że jest technicznie dużo bardziej ciężki, był dla mnie łatwiejszy, bo jest mi, nie wiem, łatwiej odświeżyć po prostu swoją, nie wiem, motywację gdzieś cały czas. Jest trudno, więc ty musisz się skupić na tym, gdzie postawić nogę, jak postawić nogę, co się dzieje, gdzie, wiesz, jak podejść. Czasami jest kilka lin, które z starych lin musisz obejść, musisz sprawdzić. Wiesz, dzieje się cały czas. Musisz być w tym skupieniu. Tak. A jak idziesz na takim odcinku po prostu płaskim, prosto, no to po prostu idziesz. I słuchaj, ja się potrafię na takim na przykład odcinku wywalić, bo na przykład zahaczę rak o drugi rak i się gdzieś tam potknąć.
Z nudów po prostu uwaga ci gdzieś się rozjeżdża, tak. Zaczynasz się zastanawiać nad takimi rzeczami i popełnia się takie bardzo podstawowe błędy. A tutaj mówiłaś, pamiętam, że jak słuchałem twojego podcastu, to mówiłaś, że to było dla ciebie łatwe, bo właśnie dzieliłaś sobie tą trasę do jednej półki, tak. Do następnej półki, trochę jak o tym biegu, jak opowiadałaś, że 15 minut i to było dla ciebie dużo łatwiejsze. Ale z tego, co słuchałam na tym The Balcony, udało wam się dotrzeć na wschód słońca.
Wschód słońca, no to jest w ogóle niesamowite. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że tak się wydarzyło. Nawet nie oczekiwałam i nie chciałam sobie budować takich, wiesz, oczekiwań, że wiedziałam o tym, wiedziałam, że jest to miejsce, że z tego miejsca jest najlepszy widok na wschód słońca, a właśnie te rzeczy mnie najbardziej, wiesz, jarają w tym. I widziałam, jak byłam na lodce, no to wiedziałam, że widzisz cień Everestu, bo wschód jest od tej strony, więc możesz zobaczyć ten moment, ale to jest dosłownie no kilka minut w ciągu całej doby, tak? Mhm. Żeby doświadczyć tego. I
prawdopodobieństwo, że tam trafisz, jest bardzo małe. Tak. Akurat w tym czasie.
A jeszcze później kolejne odcinki są takie, że nie możesz być pewny, że zobaczysz wschód słońca, bo idziesz po zachodniej części jakby szczytu, więc możesz tutaj mieć nawis półki skalnej albo śniegu, tak? Czyli będziesz widział tylko ewentualnie ten cień Everestu. Była jeszcze taka sytuacja, że ja o tym nie wiedziałam, ale nam się przestawiły zegarki na czas chiński o 2 godziny do przodu. I mój przewodnik nie mówił za bardzo po angielsku, Amir też nie mówił po angielsku, nikt nie mówił po angielsku. I ja szłam i sobie myślę, gdzie jest ten wschód słońca? Przecież jest już 6 rano. Przecież 2 godziny temu powinno słońce, wiesz, powinno być, rozjaśniać się. I naprawdę szłam już, mówię, no nie, no potrzebuję tego światła, wiesz, tej energii. Potrzebuję, żeby jakiś etap mi się skończył, tego wejścia na szczyt. I pamiętam, że się nawet zatrzymałam i krzyczę do tego Amira. I mówię, where's the sun? Look, what is the time? I oni patrzą na mnie jak na wariatkę, no w sensie, o co ci dziewczyno chodzi? Nikt mnie nie rozumiał. Ja sobie myślę, dobra, palcie licho, z nimi idziemy dalej. I jak zobaczyłam, że my dochodzimy do tego miejsca, to zobaczyłam, że zaczyna robić się jasno. Jeszcze nawet nie wschodziło słońce, tylko wiesz, tak dzień się budzi. I my cały wschód słońca, caluteńki od tak naprawdę pierwszego rozjaśnienia, rozbłysku dnia do całej kulki słońca, która już weszła nad horyzont, byliśmy w tym miejscu, które akurat jest płaskim miejscem przede wszystkim, jest dużo miejsca, możesz stanąć w czwórkę, możesz się, wiesz, obrócić. Jest w miarę bezpiecznie, no niesamowite.
Masz nagranie z tego na Instagramie u siebie.
Tak.
No i to niesamowite też wyniki. Nie wyniki, tylko widoki.
No, ja pamiętam, Nima chyba nie mógł zrozumieć w ogóle, co się ze mną dzieje. Pewnie myślał, że mi się, nie wiem, coś w głowie pomyliło, bo on w pewnym momencie do mnie mówi, summit is there. I pokazuje. Wiesz, ja mówię, że wiem, tak wiem, ale on mówi, że musimy iść. Ja mówię, ja wiem, ale ja muszę tutaj zostać jeszcze to 5 minut. Ja muszę zobaczyć ten wschód słońca, bo dla mnie ten moment jest niesamowity.
I będzie dla ciebie budujący po to, żebyś miała energię wchodzić dalej.
Tak, nie? Tak. I jeszcze też na przykład poleciała mi łezka jakby z tego wzruszenia i też mocno będę zawsze pamiętała to uczucie, kiedy kropelka mojej łezki zamienia się w lód i odbija się od mojego policzka, jak mała po prostu, już mały kawałeczek lodu. Wiesz, wypływały mi łzy, a wypadały małe łezki lodu.
Mhm, to jest niesamowite warunki, żeby tak szybko to zamarzło i po prostu ci odpadło. Jak oglądałem sobie te filmiki, jak już dotarliście na szczyt, tam jest bardzo mało miejsca. Takie, tam jest tyle miejsca, że tylko jedna osoba może stać na szczyt.
Więc szczyt Everestu i tak jest bardzo duży i bardzo wygodny. Jest tak, że ten sam punkt, w którym masz flagi, to jest tak, że zmieści się tam jedna osoba. Ale zaraz pod nim, może metr, dwa metry, jest duże wypłaszczenie. Więc tam dosłownie, nie wiem, no metr pod tymi flagami może już być później 5 osób, a później nie wiem, z 10 czy nawet 20 osób. Więc jest to bardzo wygodny szczyt w porównaniu do na przykład do Lhotse.
Tam tylko jedna osoba może stać.
Ojejku, tam pamiętam, jak te ostatnie metry, to tak mi noga latała po prostu, naprawdę. I jeszcze jest tak, że ten szczyt jest odsłonięty, to znaczy tam są kamienie, nie ma śniegu i to są takie...
Nie ma w co wbić raków.
Tak, i dodatkowo tam są płyty, takie płyty skalne, które nachodzą na siebie, ale nie są zbite. Więc ty z każdym krokiem, ja przynajmniej tak czułam, mam odpowiedzialność, że jak zrzucę jakiś kamień, to jeżeli ktoś jest za mną, to może tego nie przeżyć. Mhm. Więc każdy krok był po prostu na zasadzie, Jezu, czy mogę tutaj postawić nogę, czy nie, wiesz... I później w ogóle, żeby zrobić zdjęcie, żeby się ustawić w tym miejscu, no pamiętam, że siedziałam na tym szczycie i tak mi noga latała, naprawdę. Jeszcze akurat tam po zaraz pod szczytem, dosłownie kilka metrów pod, jest ciało wspinacza chyba z 2012 roku. Wiesz, więc też jak widzisz to, to nagle do ciebie dociera, że kurczę, on musiał spaść ze szczytu, dosłownie ze szczytu.
Mówisz o tym gościu, takim zamarzniętym, któremu widać twarz? Mhm. Opowiada mi o nim też Monika.
No i on ma jeszcze właśnie taki łupek skalny na brzuchu, który też sobie zdałeś, aha, no to spadło zaraz ze szczytu. Więc to mnie ostudziło, to znaczy w sensie takim, że naprawdę pamiętam, że każdy krok, to mi noga tak drżała. Nawet jak teraz o tym mówię, to po prostu się...
I podobno emocjonuje. Nie da się obok niego przejść tak, żeby go prawie nie dotknąć, że praktycznie jak się tam przechodzi, to przechodzi się nad nim dosłownie.
No tak, tak.
To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. I to jest też takie... Nagle dociera do ciebie, okej, miałam świadomość tego wszystkiego, ale tutaj mam jasny dowód na to, że to się rzeczywiście może tak skończyć. Okay. To jest hardcore. Na szczycie Everestu, jak się dogadywaliście między sobą, że każdy wchodzi na chwilę na sam szczyt, czy jak to wygląda?
Wiesz co, jak ja weszłam na szczyt, przede mną w ogóle w tym dniu weszły 3 osoby. I miałam nadzieję, już po tym wschodzie słońca, to miałam taką nadzieję, że może jak wejdę na szczyt, to będę tam sama. Ale niestety, jak ja doszłam na szczyt, to te 3 osoby jeszcze były. Już były nie na tym wypłaszczeniu, więc oni powoli się zaczynali zbierać. Więc ja miałam po prostu wolną drogę, mogłam sobie tam na spokojnie dojść. Ale co się okazało, ja się dopiero później obejrzałam, że za mną jednak były 2 osoby z mojej grupy, dochodziły. Więc tam się zrobiło tłoczno, bo było, wiesz... Te osoby, 3 osoby schodziły, byłam ja, Amir, 2 naszych przewodników, czyli 4 osoby i doszło jeszcze kolejne 8 osób powiedzmy, ale wiesz, no każdy było tak, że oni doszli, to potrzebowali się chwilę zatrzymać, żeby wiesz, w tym miejscu takim bezpiecznym, więc ja miałam czas na to, żeby wejść, później żeby zejść, no to było bardzo takie wygodne po prostu, nie było tam żadnych, nie wiem, niebezpiecznych sytuacji.
Jak emocje, jak dotarłaś już na sam szczyt?
No mogę ci zaskoczyć, ale ja mocno jakby w sobie mam tą pamięć, że ten szczyt jest dopiero połową drogi. Więc nie mam tu takiego odczucia, że okej, zrobiłam swoje. Nie, w żadnym wypadku. Jakby w ogóle wchodząc te ostatnie kroki, zresztą mam takie nagranie właśnie z Insta 360, jak się tam prawie wdrapuje, bo to jest dosłownie no taki czubeczek i sobie myślę tak, jejku, Magda, tylko się nie spierdziel stamtąd. Bo jak zlecisz, to cały świat się o tobie dowie. Po prostu, że blondynka stamtąd spadła. I naprawdę sobie myślałam, okej. I jak stanęłam na szczycie, to mówię, dobra, teraz się tu tak zakotwić, żeby mieć chwilę na to, żeby zeskanować cały ten widok wokół siebie i swoje myśli, które teraz masz w sobie. Tak? I więc dałam sobie to nie wiem, 5 minut na to, żeby cieszyć się tym widokiem dookoła. No.
Zejście jest rzeczywiście tyle trudniejsze, jak już schodziłaś?
Jest, ale wiesz, to szybko poszło z tym zejściem, bo my zaczęliśmy schodzić i my zeszliśmy chyba w 3-3,5 godziny w dół. Ja wiedziałam, no wiedziałam, że okej, okay, dobra, teraz jest super, no to nie znaczy, że jeszcze krzywda mi się może, że to już jest po wszystkim, jakby wiedziałam, że teraz to ty się dopiero możesz skupić, naprawdę. Mhm. I jak zaczęliśmy schodzić, ja poprosiłam tylko Nimę, żebym schodziła pierwsza, a on za mną, bo jest wygodniej na linie, jeżeli mogę się tak asekurować i mieć więcej liny wokół siebie. I dogoniłam nawet tego tę ekipę, która weszła przede mną, jednego z nich, która weszła przede mną. I pamiętam, że widziałam go, siedział i pamiętam, że dochodziłam do niego i właśnie mówiłam, że nie pozwolę mu tam zostać, że ma się po prostu ruszyć, bo widziałam, że szedł sam. I że robi coraz częściej przystanki. I po prostu doszłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać. Mówię, dobra, to chodź, idziemy w dół, bo to 8000 metrów, to jest granica pomiędzy śmiercią a życiem, jest tak cienka, że może ci się wydawać, że przechodzisz koło osoby, która żyje, a ona może umierać tak naprawdę. Możesz usiąść sobie na chwilę, żeby odpocząć i możesz zasnąć. I
zamarzniesz.
Zamarzniesz i w ogóle spadniesz. Więc ja miałam, wiesz, w pamięci tak, że nie, no schodzimy jak najszybciej, nie siadam, jeżeli mam odpocząć, to stanę na chwilę, ale w pozycji pionowej, bo jest tak na przykład, jak wchodzisz do góry, czasami jak jest tak, wiesz, nudno, ale powoli, to potrafisz przysypiać na kilka sekund, wchodząc do góry.
Przy takim wycieńczeniu, to normalne.
Tak, więc ja tutaj byłam, że nie siadam. Żeby nie siadać, nie dawać sobie takiego impulsu dla twojego ciała, że odpoczywasz. Bo to jest sekunda. I zeszliśmy...
Ultramaratończycy to samo mówią, tak? Że na trasie się nie można siadać. O. I pamiętam, że widziałem jednego Kamila Dąbkowskiego, że nagrywał siebie właśnie z takiego GoPro i mówił, mówią, żeby nie siadać, ale już mam kompletnie dość, bo nie nagrywał się, jak siedział. Ale oni też tak mają, bo jak się usiądzie, to organizm od razu się zaczyna uspokajać, już ciężko wstać.
Bardzo. Mięśnie zaczynają ci stygnąć, a jeszcze jeżeli wytracisz w ogóle ciepło, które masz w sobie, to już jest tragedia. No i doszliśmy do kampu 4 i pamiętam, że ja miałam w myślach, że okej, no ale musimy zejść do kampu 2. Takie są jakby wytyczne i tak najlepiej zejść jak najszybciej, bo to nawet, że zejdziesz na 8000 metrów, nie oznacza, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Więc wskazanie jest takie, żeby ze szczytu zejść na 6400 tego samego dnia, już w zasadzie następnego, no, w tym samym, wiesz, ruchu. Ale spojrzałam na zegarek i mówię, ale jak to? Jakby jest godzina tam chyba 3:00. I mówię, to ja już nie dam rady zejść, to jakby no nie ma opcji, jeżeli my się zatrzymamy na chwilę, żeby się napić w namiocie, żeby chwilę odpocząć, to będzie 16:00, to nie ma jak tego zrobić, ale okazało się, że były 2 godziny do tyłu, bo miałam przestawiony czas, ale jak weszłam do namiotu i mówię, to są właśnie, są takie momenty, kiedy wiesz, jak ważne jest, że jest ktoś z tobą tam. Ja weszłam do namiotu i wiesz, ta cisza, że nie wieje wiatr, robi ci się ciepło. I nagle po prostu poczucie, jak ci zasypiasz. Ja siedziałam na stojąco i pamiętam, że Nima wszedł do namiotu i mówi, nie śpi, że musimy iść. I zadzwonił do nas, skontaktowaliśmy się z kampem 2, właśnie z liderem grupy i on tylko mówi, że Magda, you know that you need to go down. I mówię, tak, wiem, Mingma. I wiesz, i to pomogło, jakby to dało mi taki impuls, że tak, zresztą jak zobaczyłam, że jest pierwsza po południu, to wiedziałam, że no nie, no jakby trzeba schodzić w dół.
W takim stanie, gdzie siadasz już praktycznie zasypiasz.
Tak, tam. Odpływasz po prostu, czujesz jak ci się oczy rolują. No i mega ważne jest, żeby mieć, ja no nie wyobrażam sobie w ogóle wspinać się na takiej wysokości i nie być tam z kimś, wiesz. To tak jak mówię, każdy, my jesteśmy ludźmi, więc to nie możesz polegać na kimś, wiesz, i myśleć, że ktoś cię tam stamtąd ściągnie, bo przewodnik czy szerpa, niezależnie jak jest silny, jest człowiekiem. Więc
ma ograniczoną ilość tlenu i też może dostać choroby wysokościowe, albo coś mu się może stać, może mieć kontuzję.
Więc nie. No i w zasadzie tylko ja i jeszcze jedna dziewczyna zeszłyśmy z tego kampu 4 do 2. Dotarłyśmy po zachodzie słońca. No.
Mocna historia. Naprawdę. Nigdy wcześniej nie postrzegałem tego. Jak zacząłem o tym dowiadywać się więcej, przygotowując się właśnie do tego wcześniejszego podcastu i do tego podcastu teraz z tobą, to brzmi tak samo, mam, jak rozmawiam z ultramaratyńczykami, jak oni mi opowiadają tych rzeczy, jakie to jest niesamowite, te emocje na końcu i się człowiek zaczyna zastanawiać, może bym przebiegł ultramaraton, może bym zaczął łazić na jakieś góry. To po prostu od razu pobudza człowieka do takiego myślenia w tym kierunku i że może warto by było gdzieś tam zacząć, wejść na jakąś małą górę i zobaczyć, jak ja bym sobie z tym radził. Więc fajnie się o tym słucha, jak widzę, jak dużo tobie to dało, jak opowiadasz o tym właśnie, jak ciebie to zmieniło.
Miło, dzięki.
Jakie masz plany w takim razie dalej? Bo już z tego, co słyszałem, będziesz zaraz się wybierała na kolejną wyprawę.
Tak, no na ten rok tak się złożyło. W sumie nie planowałam i nigdy o tym nie myślałam. Nie myślałam o koronie jakby ziemi, bo te moje wejścia były właśnie związane z Nepalem, ale tak się potoczyło po Everestie, że zaczęłam współpracować z firmą i teraz prowadzę również trekkingi czy wyjścia w góry. I idę na Kilimandżaro w lutym, więc stwierdziłam, że jeżeli na tą ekspedycję idę i tak się muszę do niej przygotować, to warto wykorzystać ten czas i może wejść na Aconcagua, która jest drugim szczytem z korony ziemi. Mhm. Więc teraz przez 2 kolejne miesiące mam najpierw Aconcagua, która jest w Argentynie, w Ameryce Południowej, a później Kilimandżaro w Tanzanii, w Afryce. I jeżeli się uda, to będą 3 szczyty z korony ziemi. Więc jakby w sumie szybko, fajnie. Oczywiście zobaczymy, czy się uda, czy nie, bo z tego, co widzę, to sezon jest bardzo wietrzny, więc góra już wyeliminowała kilka grup i niestety nie dało się wejść na szczyt, więc nie jest to tak, że jest to pewniakiem, ale no, to fajnie mobilizuje. Gdzieś na pewno w kolejnych latach będę myślała o kolejnych szczytach.
Masz jakiś taki szczyt, który na pewno chciałabyś odhaczyć? Jeszcze nie teraz, ale mówisz, że myślisz sobie o nim, także tam jeszcze na 100% muszę wejść?
Myślę, że nie.
Mhm. Nie. Nie masz czegoś takiego, czyli po prostu będziesz sobie wybierała jeden punkt.
Wiesz co, w ogóle jakby już teraz po Everestie, to wejście dało mi takie poczucie, że ja nic nie muszę. Ja wszystko mogę, ale absolutnie nic nie muszę. I też zupełnie inaczej podchodzę teraz do tych 2 wejść. Jestem zrelaksowana, bez stresu, w sensie, że okej. Oczywiście, że bym chciała wejść i że chcę wejść na szczyt, tak? I będę robiła wszystko, co w mojej mocy. Mhm. Ale wiesz, po już tych moich doświadczeniach, po Manaslu, po Everestie, wiem, że no, jak się nie da, to się po prostu nie da. Trudno. Więc też widzę, że tak moje życie gdzieś jest popychane i często sytuacje wynikają z jednej z drugiej i zupełnie się pojawiają różne możliwości nagle, a ja na szczęście jestem osobą, która jak coś mi się pojawi przed nogami, to biorę jakby i staram się z tego wykorzystać. Więc mam nadzieję, że będą możliwości, które pozwolą mi spełnić takie myśli, o których gdzieś tam planuję, ale nie nastawiam, że coś muszę, wiesz, że muszę, nie.
Już sobie udowodniłaś zresztą tyle, że już wiesz, że możesz, więc jak ci się nie uda, to też nie będzie jakiejś takiej presji. Po prostu rozumiesz to, że czasami nie da się wejść przez pogodę i tyle. Nic się na to nie poradzi.
Oczywiście na pewno jak byłam w Nepalu i cały czas o tym myślę, to oprócz teraz tego projektu Seven Summit, ale który na pewno będzie rozłożony na lata, bo kolejne 2 ekspedycje są dodatkowo kosztem ogromnym, więc po prostu muszę mieć czas na to, żeby wiesz, znaleźć współpracę i jakieś wsparcie. Ale no wiesz, mam Everest, który jest pierwszą najwyższą górą na świecie i Lhotse, który jest 4., więc pomiędzy nimi są jeszcze K2 i Kanchenjunga. No i zobaczymy. Na pewno szczyty przepiękne. Kanchenjunga jest takim, no nie jest popularnym szczytem, więc nie dziewiczym, ale na pewno technicznie bardzo trudnym i myślę, że przez to, że mało uczęszczanym też również. No i K2, który wiesz, jest znane chyba przez wszystkich na całym świecie, więc w zeszłym bardzo chciałam po Everestie tego samego sezonu być na K2, niestety się nie udało. Miałam wtedy tak, że chciałam tam być i obserwowałam wejścia swoich znajomych, którzy tam byli. Jeżeli się pojawią takie możliwości, to na pewno z nich skorzystam.
Tego ci życzę. Dobra, ja cię na dzisiaj zapytałem o wszystko, co chciałem cię zapytać. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie oni cię mogą znaleźć w internecie, gdyby się chcieli z tobą kontaktować.
W internecie na Instagramie Magdalena Madej i dwa podkreśniki na sam końcu. Tam istnieje, jestem i staram się dzielić jakby tymi przygodami, bo myślę, że tych materiałów jest bardzo mało. Bardzo mało osób publikuje. Najczęściej jest tak, że są one po prostu kolekcjonowane i przetwarzane na jakiś fajny film. Mi się jeszcze tego nie udało stworzyć. Mam nadzieję, że może pojawią się jakieś możliwości i ktoś, kto robi postprodukcję i to czuje, to na pewno będę chciała coś takiego zrobić, ale dzielę się tym, co mam. Mhm. Uważam, że to są niesamowite przeżycia. Wiele osób do mnie pisze, że nigdy nie będzie miało możliwości na przykład być tam. Ja sobie zdaję sprawę, więc samo, wiesz, to nie dla wszystkich, nie wszyscy mają możliwości, żeby pojechać nawet gdzieś do Nepalu, nawet ze względu na stan na przykład swojego zdrowia.
Albo zdrowia członków swojej rodziny.
Dokładnie, więc staram się być, dzielić tym, co mam. To są moje przeżycia, ale pokazywać je światu i innym osobom i też trochę zachęcić do tego, że Himalaje są dla wszystkich. To nie jest tak, że my musimy iść na 8000, jest trekking i można być i tego doświadczyć i to zobaczyć, a myślę, że warto. Jeżeli ktoś jest pasjonatem gór, to jest coś niesamowitego. Dodatkowo myślę, że w ogóle góry są, tak się mówi, wiesz, wzmacniają twój charakter. Myślę, że jeżeli ktoś myśli o tym, że potrzebuje jakiegoś wewnętrznego kopa albo zmierzyć się ze swoimi, nie wiem, problemami, to jest coś bardzo, co uczy rozumieć ciebie samego, postawić się w ciężkich sytuacjach i pokonać to.
Myślę, że to widać po tym, co powiedziałaś, że ty już nie musisz sobie nic udowadniać. I to jest jakby najlepszy przykład tego, że tak właśnie mają ludzie, którzy już osiągnęli fajne rzeczy i oni mówią, no jak mi się teraz nie uda, to trudno. Już się czuję na tyle dobrze sama mm-hmm. ze sobą, że już nie muszę wchodzić na kolejne szczyty. I to jest piękne moim zdaniem, bo to nosisz zawsze ze sobą i jakby ktoś ci zabrał wszystkie twoje osiągnięcia, to ty dalej masz to w sobie, bo dalej pamiętasz, przez co potrafiłaś przejść.
Tak.
To warto mieć.
I myślę, że to nie są tylko i wyłącznie góry. Jakby to ma odzwierciedlenie na każdej płaszczyźnie twojego życia i tego, co się będzie w twoim życiu działało, bo wiesz, że masz i fizycznie, i psychicznie tą siłę, żeby coś
przezwyciężyć.
Tak, dokładnie. Więc no, tak jak powiedziałam na samym początku, jakby ja wiem, że to jedna osoba może to oceniać, że wejście na najwyższą górę świata, tak? Ale dla mnie cały ten rok pobytu w Nepalu jest ogromnym doświadczeniem i takim, nie wiem, mam takie odczucie, że dojrzałam też, no też może to jest taki moment, wiesz, w moim życiu, że przekroczyłam 35 lat i to się jedno z drugim wiąże. No, ale jest tak.
Ale wiele osób przekracza takie momenty i nic się u nich nie zmienia, więc myślę, że zdecydowanie doświadczenia dużo bardziej na to wpływają i patrząc na to, jak intensywny był dla ciebie to okres, to strzelałbym, że to jednak te doświadczenia.
Na pewno.
Dziękuję ci bardzo w takim razie za dzisiaj.
Przemek, bardzo dziękuję.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.